Państwo, przyszedł czas, żeby otworzyć 36. sesję Rady Miejskiej w Głuchu Łazarz. Otwieram tą 32. sesję, serdecznie 36. sesję, tak, Rady Miejskiej w Głuchu Łazarz, na której witam wszystkich, którzy przybyły. Witam gości, witam prelegentów, którzy będą również przedstawiać swoje materiały, dyrektorów szpitali. Witam naczelników wydziałów, prezesów spółek, dyrektorów jednostek organizacyjnych. Witam burmistrza, zastępcy i skarbników, sekretarza. Witam wszystkich przybyłych radnych. Witam media, witam sołtysów, którzy przybyli na to dzisiejsze spotkanie. I sesja dzisiaj jest prawomocna na 21 radnych. Jest 18 obecnych. Myślę, że w międzyczasie jeszcze ktoś przybędzie. I obrady nasze są prawomocne. Pozwólcie Państwo, że usiądę teraz i nie trzymam tak mikrofonu do góry. Zanim zaczniemy procedować dzisiejszą sesję, chciałbym rozpocząć od miłych uroczystości, bo nasz chór Capricolum, który występował na przeglądzie chórów Bydgoszczy, zdobył pierwsze miejsce, nagrodę i chciałem serdecznie powitać dyrygenta, prezesa stowarzyszenia i towarzyszące osoby, aby pogratulować i wręczyć dyplom i nagrodę za te osiągnięcia. Wspólnie z burmistrzem i przewodniczącym Komisji Oświaty zdecydowaliśmy, że będzie przyznana dzisiaj nagroda i dlatego pan dyrektor Centrum Kultury również przygotował wyróżnienie dla chóru i zapraszam właśnie tutaj przedstawicieli chóru i pana dyrektora, i pana burmistrza do wręczenia tej nagrody.
Szanowni Państwo, ja myślę, że każdy z nas by daną uchwałę przegłosował, natomiast nagroda nie jest w formie uchwały, bo nie mamy takiego regulaminu nagród. Dlatego też po konsultacji z panem przewodniczącym Rady, jak również przewodniczącym komisji, osoby reprezentacyjne naszą Radę i moją osobę, żeby dzisiaj dokonać tego wyróżnienia. Dlatego też Państwo zostaliście powiadomieni. Niektórzy trochę krytykowali to zdanie w formie promocji, bo to jako promocja gminy. Jest to nagroda pieniężna w wysokości 8000 zł i ona będzie spisana w formie promocji, tak? Umowa promocyjna, bo nie mamy innej możliwości wręczenia nagród. Dlatego też chciałbym w imieniu wszystkich mieszkańców, bo dużo się mówi w tej chwili w gminie Głuchu Łazy o osiągnięciach naszego chóru. To już jest kolejne osiągnięcie, utrzymać formę wysoką przez dobrych kilka lat, począwszy od pana Jana Dolnego, poprzez w tej chwili pana Adama Dziurowskiego i tych ludzi, którzy pracują w chórze. To jest największe osiągnięcie, bo można kiedyś odnieść sukces, a za rok już nie istnieć gdzieś tam na wszystkich, czy koncertach, czy też w innych miejscach. A to jest wielkie osiągnięcie, dlatego proszę przyjąć gratulacje, życzenia od nas wszystkich i żeby chór był zawsze tak wspaniale reprezentowany, jak jest na dzień dzisiejszy.
Szanowni Państwo, przygotowaliśmy kwiaty, laurkę i nagrodę i dlatego jeszcze raz serdeczne gratulacje za wspaniałe osiągnięcia, nie pierwsze zresztą osiągnięcia dla tego chóru i promocja naszego miasta, naszej rady, wszystkich naszych mieszkańców. Serdecznie dziękujemy, gratulujemy tego osiągnięcia i życzymy jeszcze wytrwałości, bo to nie jest łatwa sprawa, nie jest łatwa działalność, trzeba poświęcić wiele czasu po to, żeby takie osiągnięcia przynieść dla miasta i gminy. Jeszcze raz serdecznie gratulacje.
Dziękuję. Takie na ręce pana prezesa złożyć gratulacje. bo stowarzyszenie to wszystko trzyma w swoich rękach i też poszukuje sponsorów, tak? Natomiast myślę, że będziemy tutaj razem z wami kibicować, żebyście mogli dalej tak wspaniałe sukcesy osiągnąć.
Jak wiatrze, a Panie Boże,
Panie Prezesie, i reszta do skarbnika,
Złoty poniedziałek.
Jak najbardziej, proszę bardzo, a resztę pan dyrektor.
Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że i ja mogę się w jakiś tam sposób przyłączyć, reprezentując instytucje kultury tutaj w Buchołazach. Pewnie, że te wszystkie nagrody, które my dajemy, nie odzwierciedlą tego wszystkiego, tego wkładu pracy, tego wysiłku, jaki i stowarzyszenie, i przede wszystkim dyrygent, który jest jednocześnie i menadżerem, i opiekunem, i agitatorem, trenerem i czasami prawie że ojcem w niektórych sytuacjach. To jest ogromny wysiłek. Ogromny wysiłek, tym bardziej, że w Buchołazach ta ciągłość nauki bardzo szybko się kończy. My nie mamy wyższych szkół. Kończy się to na etapie szkoły średniej i młodzież co roku musi być na nowo werbowana, zapraszana. Ten chór ciągle jest ożywiany nowymi osobami, a co za tym idzie, trzeba wysiłek nie tylko, aby utrzymać ten chór, ale także, żeby nowych członków chóru uczyć od początku. I tym bardziej sukces wprawdzie po wielu latach, ale to jest kolejnego chóru Capricolium, już nie wiem którego, gdyby policzyć skład. Także ogromny, ciągły wysiłek całej tej grupy i całej młodzieży, myślę, że jest wspaniałym wkładem w rozwój kultury w Buchołazach. Przypomnę tylko, że tak naprawdę nie ma większej uroczystości w Buchołazach, która byłaby, której nie uświetniłby występ chóru Capricolium. I to jest piękne. I oprócz tego, że na działalność chóru potrzebne są pieniądze, to myślę, że od czasu do czasu też potrzeba ich zaprosić na jakąś pizzę, czy na coś takiego. I Panie Adamie, na Pana ręce list gratulacyjny nie będę odczytywał, Pan sobie tam poczyta sobie, co myśmy tu wymyślili, ale i nagrodę w wysokości 1000 zł na właśnie wydatki dla chóru, na to, żeby godnie ich sobie ugościć.
Proszę bardzo.
Proszę Panie Romek.
Tu? A, to będę mówił głośno. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie i na sam początku chciałem bardzo gorąco podziękować zarządowi, władzom Buchołaz, szczególnie Panu Burmistrzowi i Szanownej Radzie za to, że zauważacie, że tak powiem, w wydatkach na działalność różnych zrzeszeń, stowarzyszeń i organizacji, że widzicie i również i nas. Ja może chciałbym Państwu przybliżyć te, bo ogólnie tutaj zostało powiedziane, w Bydgoszczy na przeglądzie chórów a cappella, chórów różnego rodzaju szczebli szkolnych, nasz chór zdobył Złoty Kamerton, otrzymał nagrodę ministra kultury, ministra oświaty. To wszystko to no jest ogromna zasługa właśnie tutaj Adama, który ciężko pracuje z młodzieżą i odnosi coraz to bardziej spektakularne sukcesy. W tym roku również był Kalisz, a Kalisz to również przegląd chórów. Chórów z takiej wyższej półki już można by powiedzieć. No i tam, mówiąc tak, o takim sloganem młodzieżowym, pozamiatali wszystko, co się dało. Czyli również większość nagród w poszczególnych kategoriach chórów, w których występowali, właśnie zdobył nasz chór Capricolium. Podziękowania dla Państwa były, a teraz prośba. Prośba taka, żeby może w jakimś większym wymiarze móc zobaczyć potrzeby naszego chóru. Powiem Państwu tylko tyle, że efektem tych wspaniałych sukcesów w Bydgoszczy jest fakt zaproszenia naszego chóru w przyszłym roku na międzynarodowe spotkanie chórów z 8 krajów, tak? To ma być do Bydgoszczy. Nasz chór jako reprezentant Polski będzie tam występował, ale no pieniądze, rzecz bardzo ważna. Przyznaliście Państwo nam 15 tysięcy, sam wyjazd tylko do Bydgoszczy będzie kosztował około 300 tysięcy. Gdzie reszta wydatków? Pan dyrektor Ćwiek mówił o tym, że rotacja jest non stop. Oczywiście co rok 1/3 składu odchodzi, przychodzi nowa. Warsztaty muszą być robione co najmniej 3-4 razy do roku. Warsztaty dla 50 osób to jest bardzo duża kwota pieniędzy. Jeszcze raz tutaj ukłon w stronę burmistrza, nigdy nie zostaliśmy, że tak powiem, odesłani z kwitkiem. Te pieniążki dostajemy, ale ich jest naprawdę ciągle mało. Marzy się panu dyrygentowi, a wydaje mi się, że w tej chwili chór jest na na topie, jak to się mówi, wyćwiczony, wypróbowany i na wysokim poziomie wykonywania poszczególnych utworów. Marzyłoby się nam jakiś udział w festiwalu międzynarodowym. Są takie organizowane, my widzimy, my słyszymy, ale no bardzo żałujemy, że nas tam nie ma. Na takie festiwale międzynarodowe, no, że tak powiem kolokwialnie, byle kto nie pojedzie, bo najpierw się przesyła określone materiały, które są szczegółowo, że tak powiem, sprawdzane i oceniane, i tylko te, które są, mają jakiś dorobek, określony poziom wykonawstwa, mogą uczestniczyć. Ale za tym też, na samym początku, za tym się kryją też duże pieniądze. Jeżeli się uda już wejść może w taki ten wyższy pułap, a wydaje mi się, że to wszystko jest, stoi otworem przed chórem, że już będziemy zapraszani, wtedy całkiem inaczej ta sytuacja finansowa będzie wyglądała. Stąd prośba do Państwa radnych, żebyście łaskawie na nasze potrzeby finansowe patrzyli. Jak również jednym zdaniem tylko krótko poruszę sprawę dyrygenta, bo uważam, że w proporcji do tego, co robi pan Adam, w proporcji do tego, co uzyskuje, już uzyskał, uzyskuje i chce uzyskiwać. Pan Adam wyraźnie się określił, że on chce być w Głuchołazach. On chce tu z nami pracować, tutaj być, tutaj z młodzieżą pracować, ale no, wynagrodzenie, jakie w tej chwili ma pan Adam, no, jest nieadekwatne i bardzo niskie. Chłopak jest młody, na dorobku. Nie będę teraz o szczegółach mówił, możecie się Państwo w innym sposób dowiedzieć. Niemniej jednak też jest prośba taka, żeby pochłonić się również i nad tym tematem. Panie Przewodniczący, rozgadałem się bardzo, ale jest to jedna z niewielu okazji, kiedy Państwo możecie się szczegółowo dowiedzieć o naszych sukcesach, jak również o naszych bolączkach i potrzebach. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy, gratulujemy. Nie szkodzi, że tak długo, bo potrzeba też mówić o takich rzeczach. Chwalić się trzeba, że coś się osiąga i promuje się nasze miasto. Dziękujemy jeszcze raz. Szanowni Państwo, to nie koniec jeszcze takich miłych uroczystości. Jeszcze jedną mamy uroczystość. Nie ma dzisiaj Pani, tak, nie, ale nie ma dzisiaj Przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów, która wspólnie z Radą Seniorów zorganizowali międzypokoleniowe dyktando niepodległościowe i mamy wyniki protokół tego i mamy wręczenie nagród i dyplomów dla tych, którzy zdobyli pierwsze trzy miejsca w zależności od kategorii, jakich stanowili. Także proszę bardzo o odczytanie.
Proszę Państwa, ja reprezentuję Miejską Radę Seniorów oraz Stowarzyszenie Seniorów Wichrowe Wzgórze, które było organizatorem drugiego międzypokoleniowego dyktanda niepodległościowego. Celem tego dyktanda była popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu historii narodowej. To dyktando było, patronat nad tym dyktandem przejął Pan Burmistrz Głuchołaz. Dyktando miało charakter otwarty i skierowano było do młodzieży szkolnej oraz do nas seniorów. I w dyktandzie tym brało udział 60 osób i to dyktando odbyło się w Centrum Kultury, gdyż miejsca w galerii było za mało. I laureatami, tak, po kolei. Od jakiego to
jest? Zaczynamy od kategorii, to jest kategoria seniorów. W kategorii seniorów pierwsze miejsce zdobyła Pani Władysława Lewandowska-Piecyk. Zapraszamy. Drugie miejsce Pani Janina Mudyna. I trzecie miejsce Pani Aleksandra Mikłasz.
Nie ma.
W kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych pierwsze miejsce Julia Grubiak. Pani Karolina Trębecka. Trzecie miejsce Pani Karolina Łukaszczyk. Kategoria szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsze miejsce Pan Grzegorz Prościak. Drugie miejsce pan Rafał Kubowicz. Trzecie miejsce pani Dominika Grabowska. Serdeczne gratulacje nie tylko za zwycięstwo, ale za udział w tym dyktandzie. Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Seniorów zapowiedziała następne. Także jeżeli będą, serdecznie zapraszamy. A dziś jeszcze raz gratulacje i podziękowania za udział. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz już do roboczej części sesji naszej. Wszyscy Panie i Panowie Radni otrzymali porządek obrad, nad którym dzisiaj będziemy pracować i pytanie, czy ktoś ma jakieś uwagi, ewentualnie propozycje do porządku obrad. Proszę Pan Burmistrz.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, ja bym prosił o wykreślenie z porządku obrad punktu C, podpunktu C uchwały dotyczącej określenia stawek podatku od nieruchomości.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne propozycje? Proszę Pan Radny Chłoniński.
Znaczy ja jestem za tym właśnie, żeby to wykreślić, żeby nie podnosić się stawek. Myślę,
że to
dlatego ja to popieram.
Szanowni Państwo, Pan Burmistrz wycofał projekt uchwały, ale mimo wszystko, że w porządku to było, musimy teraz dokonać poprawki w porządku. Czy jeszcze ktoś jest? Proszę Pan Radny Pleszczak.
Panie Przewodniczący, ja chciałem zapytać, jaki jest powód wycofania tego, ponieważ na komisjach długo rozmawialiśmy na ten temat i także po burmistrzu tak zdecydował.
Proszę Panie Burmistrzu.
Znaczy formalnie nie muszę uzasadniać, bo przygotowywałem projekt uchwały, burmistrz ma prawo przygotować, ma prawo wycofać. Dokonałem dogłębnej analizy. Myślę, że na tym etapie Państwa uwagi zostały przeze mnie przeanalizowane i chyba to jest słuszna decyzja.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto jest za tym, aby wyprowadzić projekt uchwały z porządku dziennego? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przy sześciu
wstrzymujących projekt uchwały został wyprowadzony z porządku obrad. Głosowało 20 radnych, bo jeden przybył.
19 głosujących.
18, teraz 19 głosujących, czy 6 wstrzymujących. Pozostali są za. Teraz musimy przyjąć cały porządek obrad z przyjętą poprawką. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Porządek został przyjęty jednogłośnie, 20 radnych,
19
radnych, przepraszam, bo zawsze było 20 i teraz przepraszam bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Nie wpłynęło żadne uwagi, żadne propozycje, czy dzisiaj są uwagi, nie ma. Kto jest za przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Jedna
osoba wstrzymująca, 19 głosowało. Protokół został przyjęty. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu informacji o formach zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców gminy Głuchołazy. Witam Panów Dyrektorów naszych szpitali i zapraszam do prezentacji punktu. Proszę Panie Dyrektorze, zapraszam.
Pan Dyrektor.
Pan Dyrektor.
Pani. Można usiąść do mikrofonu. Usiąść do mikrofonu.
Witam Pana Przewodniczącego, witam Pana Burmistrza, wszystkich Państwa i radnych i zaproszonych gości. Ja przepraszam, że będę na siedząco, ale chodzi o to, żebyście Państwo mnie słyszeli. Ja chciałem przedstawić Państwu zgodnie z porządkiem dzisiejszej sesji informację dotyczącą funkcjonowania szpitala SPZOS w Obołacach. Państwo, jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną szpitala naszego, nie uległo istotnej zmianie, jeżeli chodzi o zakres działalności w porównaniu do zeszłego roku. Ja może na stojąco będę mówił, będzie mi wygodniej. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o to, co jest najistotniejsze dla Państwa, to, że od października funkcjonujemy w nowej rzeczywistości prawnej, jeżeli chodzi o zakres zabezpieczenia opieki medycznej. Jest utworzona tak zwana państwowa sieć szpitali i nasz szpital został włączony od 1 października do tej podstawowego systemu zabezpieczenia szpitalnego w obszarze trzech szpitali. Pierwszy to jest oddział wewnętrzny, rehabilitacja kardiologiczna i oddział pulmonologii. Jeżeli chodzi o oddział psychiatrii, psychosomatyki, ZOL, to są oddziały, które nie zostały włączone, dlatego że z definicji w całym kraju tego typu usługi medyczne nie są włączone do sieci, w cudzysłowie sieci szpitalnej. W 2016 roku, jak i obecnie, dysponujemy 266 łóżkami. Jak Państwo byliście informowani rok temu, informowałem Państwa o tym, że zamierzaliśmy uruchomić dzienny dom opieki medycznej. W chwili obecnej dzienny dom opieki medycznej funkcjonuje i dysponujemy 13 miejscami dla pacjentów powyżej 65 roku życia. Jeżeli chodzi o poradnie specjalistyczne, to tak jak z oddziałami szpitalnymi, te 4 poradnie specjalistyczne zostały włączone do podstawowego systemu zabezpieczenia szpitalnego. Natomiast te nie. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, istotnie nie uległo zmianie. Łącznie mamy 284 pracowników. To jest wykaz poszczególnych grup zawodowych. Jeżeli chodzi o ilość hospitalizacji, w 2016 roku łącznie hospitalizowaliśmy 9039 chorych. Proszę zwrócić uwagę, że w porównaniu do 2015 roku jest istotny wzrost chorych. Macie Państwo tutaj wykres, na którym zobrazowałem to w sposób graficzny. Zdecydowanie zwiększona ilość hospitalizacji na oddziale chorób płuc i oddziale wewnętrznym. No i porad i interwencji udzielonych na izbie przyjęć. Proszę Państwa, co jest bardzo istotne, mimo że szpital w Głuchołazach jest szpitalem, którego organem założycielskim jest starostwo powiatowe, to jest szpital, który generalnie rzecz biorąc większość świadczeń udziela mieszkańcom miasta i gminy Głuchołazy. Proszę zwrócić uwagę, tu jest kwestia dotycząca ilości, znaczy procentowy udział hospitalizacji pacjentów, którzy są, mają, pochodzą z miasta i gminy Głuchołaz, no i w mniejszym stopniu z powiatu nyskiego. Proszę zwrócić uwagę, izba przyjęć, przede wszystkim mieszkańcy miasta i gminy Głuchołazy. Oddział wewnętrzny, przede wszystkim miasto i gmina Głuchołazy. Jeżeli chodzi o pulmonologię, no to jest ponad 58% chorych.
Panie dyrektorze, tam jest błąd, czy po prostu to chodzi o powiat, czy o samo miasto? To jest jako powiat.
To jest, tak, to jest powiat, ale po uwzględnieniu ilości chorych, tak jak powiedziałem, z terenu miasta i gminy. Czyli to są mieszkańcy powiatu, natomiast większość terenu powiatu to są mieszkańcy miasta i gminy. Na takiej zasadzie.
Ta tabela pokazuje cały powiat, czy tylko miasto i gminę?
Ta tabela pokazuje cały powiat z uwzględnieniem mieszkańców miasta i gminy Głuchołazy. Większość, tak jak powiedziałem, większość tych świadczeń, które były tu udzielone, to są świadczenia udzielone dla mieszkańców miasta i gminy Głuchołazy. Proszę zwrócić uwagę na ilość udzielanych porad ambulatoryjnych. Proszę Państwa, 32 290 porad ambulatoryjnych udzielono w 2016 roku. I tak, najwięcej w poradni chirurgicznej, potem poradnia zdrowia psychicznego, no i poszczególne poradnie. Proszę Państwa, żeby sprawa była jasna i oczywista, ta ilość chorych jest limitowana wyłącznie wysokością kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Proszę Państwa, chciałem przekazać informację, właściwie się pochwalić funkcjonowaniem Dziennego Domu Opieki Medycznej, dlatego, że jest to oddział, który został utworzony w listopadzie zeszłego roku jako oddział pilotażowy, który jest finansowany w ramach projektu Ministra Zdrowia. Jego celem głównym jest opieka pielęgniarska, rehabilitacyjna i medyczna pacjentów powyżej 65 roku życia, którzy mają określone dysfunkcje. I tak, ilość chorych, którzy mogą być objęci tą opieką, została ustalona na 65 chorych. Na chwilę obecną my już przeleczyliśmy w trakcie pobytu w tym dziennym domu opieki 44 chorych. Także do końca projektu, który ma być zakończony w czerwcu przyszłego roku, zostało nam około 20 chorych, z tego względu, że teraz jeszcze i tak jest 13 pacjentów. Także ten program zostanie zrealizowany i myślę, że będzie to program, który będzie służył wycenie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i dzięki temu wejdzie to do koszyka świadczeń usług zdrowotnych. Z mojego punktu widzenia uważam, że jest to bardzo dobry program z tego względu, że umożliwia aktywizację osób, seniorów, którzy są osobami niepełnosprawnymi. Wartość zadania, które ponieśli, jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne, to było ponad 2 tysiące złotych. Tutaj 29, bo mi się przesunęło, to dotyczyło sprzętu rehabilitacyjnego. Za 43 tysiące dokonaliśmy prac adaptacyjnych. Proszę Państwa, dla nas jest o tyle bardzo istotnym elementem to, że ten Dom Dziennej Opieki Medycznej żyje. My i osoby, które zajmują się koordynowaniem opieki i udzielaniem świadczeń zdrowotnych, są bardzo aktywne i często zapraszają nie tylko uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do łącznego, że tak powiem, uczestniczenia w tym programie terapeutycznym, ale również nawiązaliśmy współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową i w tym naszym dziennym domie opieki odbywają się praktyki zawodowe, czyli prowadzimy również działalność dydaktyczną. Organizowane są dnia babci, dnia dziadka, mikołajki, spotkania opłatkowe i również jesteśmy w trakcie przygotowywania zabawy Andrzejkowi. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne, jakie były poniesione w 2016 roku, to łącznie na szpital, łączne nakłady inwestycyjne w szpitalu wyniosły 352 tysiące, z czego 90 tysięcy to była dotacja Rady Powiatu. Myśmy z własnych środków wygospodarowali blisko 190 tysięcy. No i proszę Państwa, kwestia dotycząca dotacji z Unii na program dziennego domu, to była kwota w wysokości ponad 72 tysięcy. No i bardzo istotnym elementem była kwestia dotycząca umorzenia kolejnej raty pożyczki, którą udzielił nam powiat, Rada Powiatu na spłatę zobowiązań. Ale to coś... I tu jeszcze jest kwestia taka, bo proszę Państwa, akurat ten slajd zjadł mi. Chciałem podziękować Panu Burmistrzowi za...
To normalne, że zniknęło.
Nie, ale Panie Burmistrzu, bo to jest techniczna sprawa. Za umorzenie zobowiązań szpitala w stosunku do miasta i gminy w wysokości prawie 230 tysięcy złotych, za co bardzo serdecznie dziękujemy, bo to umorzenie wpłynęło w sposób bardzo korzystny na zamknięcie, że tak powiem, sytuacji finansowej szpitala w roku 2016. Proszę Państwa, z takich istotnych inwestycji. No Panie Burmistrzu, współpraca jest jak zawsze wzorowa i oby tak dalej. Proszę Państwa, no co jest z istotnym elementem, to to, że dokonaliśmy częściowej modernizacji naszej kuchni szpitalnej, bo jak wiecie Państwo, kwestie dotyczące posiłków w szpitalach to jest kwestia bardzo drażliwa, no ale dzięki zakupieniu dwóch najnowocześniejszych piecy konwekcyjnych w łącznej inwestycji 80 tysięcy złotych jakość naszych posiłków zdecydowanie uległa poprawie, jeżeli chodzi o kwestie kaloryczności, ale również i te aspekty związane ze zmniejszeniem ilości na przykład tłuszczu, który jest potrzebny do przygotowywania posiłków. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o kolejne wydatki, to były już takie z tych najistotniejszych Państwu przekazałem, ale kwestia dotyczyła na przykład konieczności modernizacji agregatu, bo jak wiecie Państwo, szpital musi mieć rezerwowe źródło zasilania i to rezerwowe źródło zasilania zostało zmodernizowane. Dotacja powiatu 25 tysięcy. Zobowiązani byliśmy do adaptacji pomieszczenia na szatnie pracownicze. No to są niby takie sprawy przyziemne, ale dla personelu jest to bardzo istotna sprawa, w jakich warunkach się przebiera. Również uzyskaliśmy dofinansowanie na ten cel z budżetu Rady Powiatu w wysokości 45 tysięcy, proszę Państwa. No i ważne również z celem zapewnienia bezpieczeństwa obiektu i pacjentów i personelu wykonano monitoring szpitala. Proszę Państwa, jakie mamy plany na 2017 rok? Nasze plany są bardzo ambitne i tak, pierwszy, bardzo duże przedsięwzięcie inwestycyjne w wysokości 2 milionów złotych dotyczy zakupu sprzętu na oddział pulmonologii oraz dokonanie remontu częściowego tego oddziału. Ten program jest w trakcie realizacji, już sprzęt wysokiej klasy, sprzęt medyczny, takie jak nowy aparat rentgenowski czy bronchofibroskopy w wysokości 1 000 000 złotych został zakupiony. To są, tak jak już tu Państwu pokazałem, to są środki z funduszy regionalnych programów operacyjnych. Kolejnym dużym przedsięwzięciem jest rozbudowa naszego systemu informatycznego w szpitalu i ta wartość projektu przekracza blisko 1 700 000 złotych. Jesteśmy już po ocenie formalnej, wiemy, że nasz projekt przeszedł, oczekujemy teraz na ocenę merytoryczną. Proszę Państwa, ten projekt jest niezbędny celem dostosowania szpitala do obowiązującego prawa, które od 2018 roku będzie zmuszało szpital do prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej. No i proszę Państwa, to jest bardzo istotny element. To jest kwestia, o której nie wiem, czy Państwo żeście słyszeli, że plany są przeniesienia oddziału reumatologii do Głuchołaz. To wynika z tego, że w Paczkowie na chwilę obecną ten oddział funkcjonuje w warunkach, które zostały zakwestionowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Celem zachowania oddziału reumatologii dla mieszkańców powiatu nyskiego, a również poprawy sytuacji finansowej i zasilenia naszego szpitala podjęliśmy działania mające na celu przeniesienie tego oddziału. Tutaj bardzo duże zaangażowanie wykazuje pan starosta Czesław Biobram i zarząd powiatu i za to publicznie chciałem podziękować z tego względu, że proszę państwa, to jest bardzo istotny element, bo ten oddział umożliwi wykorzystanie potencjału oddziału wewnętrznego z tego względu, że mamy tam obłożenie w wysokości około 58 do 60%. Natomiast problem jest w tym, że jeżeli ten oddział nie zostanie przeniesiony do Głuchołaz, to on zostanie przeniesiony do Opola. I dlatego podejmujemy działania i myślę, że jeżeli byłaby taka potrzeba, to na pewno zwrócimy się do państwa z prośbą o poparcie tych naszych przedsięwzięć celem rozszerzenia działalności naszego szpitala o oddział reumatologiczny. No i proszę państwa, jedna z obecnie z największych inwestycji, która budzi żywe zainteresowanie, to jest budowa tężni w ramach realizacji kolejnego etapu programu rewitalizacji i ochrony parku przyszpitalnego szpitala numer 2. Wartość zadania 1 000 000 zł, to są środki wydatkowane przez starostwo powiatowe i radę powiatu. Jeżeli chodzi o tą tężnię, wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam, żebyście państwo przyszli, zobaczyli. No jest to obiekt, który jest jednym z największych, będzie tego typu największych obiektów w Polsce, a jak na chwilę obecną to jedyny w południowo-zachodniej części naszego kraju. Proszę państwa, to jest konstrukcja drewniana, która będzie miała blisko 20 metrów wysokości i myślę, że dzięki tej tężni atrakcyjność turystyczna okolic miasta i gminy Głuchołazy zdecydowanie ulegnie zaktywizowaniu, z czego się nie ukrywam, będziemy również cieszyć, bo to będzie umożliwiało rozwój, że tak powiem, działalności komercyjnej naszego szpitala w kwestii dotyczącej pobytów rekreacyjnych. Proszę państwa, i na koniec, jeżeli chodzi o sytuację finansową. Jaki będzie wynik finansowy na koniec 2017 roku? Powiem państwu, że nie wiem. Nie wiem dlaczego, dlatego że, jak wiecie państwo, prowadzona jest ożywiona dyskusja na temat zapłaty nadwykonań. My w 2017 roku wykonaliśmy, leczyliśmy pacjentów, bo to tak się mówi, prosto nadwykonania, ale to są pacjenci, którzy byli leczeni poza tą ilością, tym limitem ustalonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia na łączną wartość na chwilę obecną ponad 1 200 000 złotych. I tak jak powiedziałem, wynik finansowy będzie zależał przede wszystkim od procentu zapłaconych nadwykonań. Jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia, a to co słyszymy w mediach, będzie płacił za wszystkie nadwykonania, to wynik finansowy szpitala zamknie się z niewielką stratą. Natomiast jeżeli nie zapłacą w 100% za te nadwykonania ponadlimitowych pacjentów, których żeśmy leczyli, to będzie zależało od udziału procentowego. Proszę państwa, jeżeli chodzi o kwestię funkcjonowania szpitala w 2018 roku. W związku z tym, że szpital jest włączony do systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego, mamy stabilizację finansowania w zakresie tych oddziałów trzech, które państwu pokazałem, i czterech poradni specjalistycznych. Nie wiemy, jaka będzie wartość i propozycje finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli chodzi o opiekę psychiatryczną, o rehabilitację kardiologiczną i te cztery poradnie specjalistyczne. Największy problem dla nas stanowi opieka psychiatryczna z tego względu, że jest to opieka niedofinansowana w skali całego kraju. I coraz częściej słyszy się o tym, że opieka psychiatryczna w Polsce jest uplasowana na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Pomijając już kwestię składki zdrowotnej, którą no, wiecie państwo, że jesteśmy trzeci od końca, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Proszę państwa, co jest jeszcze w 2017 roku bardzo istotne, to to, że uzyskaliśmy kolejną pożyczkę od organu założycielskiego w wysokości 1 000 000 zł na spłatę zobowiązań i dzięki temu mamy na chwilę obecną stabilną sytuację finansową. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne z tego względu, że szpital może normalnie funkcjonować. Kwestia jest tylko taka, że tak naprawdę wartość kontraktu, wartość punktu nie uległ zmianie istotnej od 2009 roku. Żeby Państwu to unaocznić, to proszę sobie przypomnieć, ile kosztowała kostka masła w 2009 roku, a ile kosztuje teraz. To samo dotyczy, proszę Państwa, leków, to samo dotyczy energii elektrycznej, ale przede wszystkim dla nas największym obciążeniem to są koszty pracy, do których podwyżki jesteśmy zobowiązani ustawowo, a niestety te środki, które są przekazywane przez jedynego praktycznie płatnika, są zdecydowanie niewystarczające. Także mam nadzieję, że 2018 rok będzie rokiem bardziej optymistycznym z punktu widzenia finansowania świadczeń niż 2017, ale myślę, że i tak jak w 2017 roku, dzięki zaangażowaniu organu założycielskiego, zarządu i rady powiatu, szpital w Głuchołazach funkcjonował będzie w niezmienionym, a mamy nadzieję, że i z rozszerzonym zakresie o oddział reumatologii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu dyrektorowi za prezentację i przedstawienie spraw związanych z funkcjonowaniem szpitala. Czy są teraz pytania do pana dyrektora? Proszę, pan radny Miziała.
Panie dyrektorze, mam trzy pytania. Na jednym z pierwszych slajdów pokazał pan strukturę zatrudnienia i tam przeczytałem 44 lekarzy łamanych przez 24. Nie wiem, czy dobrze.
To są lekarze, którzy są zatrudnieni na umowie cywilnoprawnej.
Ale chciałem zapytać w kontekście, ilu z tych lekarzy jest w wieku emerytalnym? To znaczy tutaj jakby w kierunku tego opt-out, czy to w jakiś sposób zagraża panu w funkcjonowaniu placówki?
Znaczy generalnie rzecz biorąc, panie radny, no w całej Polsce jest problem z kadrą medyczną z tego względu, że niestety 30% lekarzy funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia jest już w wieku emerytalnym. 40% kolejne jest w wieku 45-55, czyli za 10 lat znowu będą w systemie emerytalnym. Dlatego tu my, powiem szczerze, zatrudniamy na chwilę obecną dwóch emerytów. Tak, u nas o tyle te statystyki są korzystniejsze, że zatrudniamy dwóch emerytów, aczkolwiek jest deficyt kadry lekarskiej i jeżeli byliby chętni do pracy, to na pewno byśmy zatrudnili.
Czyli ile mógłby pan takich przyjąć na przykład?
Czterech od razu. Brakuje nam czterech lekarzy, których od razu byśmy mogli zatrudnić.
Drugie pytanie mam co do tego domu dziennego pobytu. Bo rozumiem, że program się skończy i nie będzie kontynuowany, jeśli chodzi o dofinansowanie unijne. Natomiast jako tako już jest kontraktacja, czyli to rozumiem też, że się przymierzacie do tego, żeby zakontraktować na bazie tego, co zostało stworzone, tak?
Nie. To byłoby zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Niestety nie ma żadnej propozycji z punktu widzenia Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację tego typu świadczeń.
A na oddział dziennego pobytu?
Nie ma. Nie ma. To jest program, który funkcjonuje do czerwca przyszłego roku i nie ma żadnych informacji dotyczących zasad, bo to nie można traktować jako oddział dzienny, czy rehabilitacyjny, czy jakiś inny, bo to są całkiem inne założenia. Na chwilę obecną nie ma żadnych propozycji. Mamy nadzieję, że albo od lipca przyszłego roku, bo tak jak powiedziałem, my na bieżąco sprawozdajemy bardzo szczegółowo działalność tego domu i te informacje są przekazywane do Agencji Oceny Technologii Medycznej i tam jest prowadzona wycena kosztów działalności tego typu. To jest program, proszę Państwa, w którym tak naprawdę około 40 placówek w całej Polsce funkcjonuje i od decyzji ministerialnych będzie zależało, czy ten program będzie finansowany z puli ministerialnej. Ale jeżeli się okaże, że nie będzie finansowany z puli ministerialnej, istnieje również inna możliwość finansowania, bądź to wsparcia samorządów, bądź częściowych usług komercyjnych. Będziemy zastanawiać się w momencie, kiedy nie będziemy wiedzieć, że nie ma publicznego finansowania tego typu działalności w sensie płatnika. Coś tam się w cudzysłowie mówi, że fundusz się nad tym zastanawia, ale z mojego doświadczenia uważam, że byłaby to olbrzymia strata z tego względu, że jest to naprawdę placówka, która tak naprawdę powinna funkcjonować w każdym powiecie. W każdym powiecie, a optymalnym rozwiązaniem byłoby, jakby funkcjonowała w każdej gminie. Oczywiście to jest teoretyczne tylko stwierdzenie, aczkolwiek w każdym powiecie tego typu placówka powinna funkcjonować. Proszę Państwa, to są pacjenci, którzy trafiają do nas, są przywożeni od godziny 8 rano i są do godziny 15. Mają zapewnioną opiekę medyczną, mają zapewnioną opiekę pielęgniarską, mają prowadzone zabiegi rehabilitacyjne, 3 posiłki dziennie. Są prowadzone programy edukacyjne dla opiekunów. Opiekunowie przychodzą, uzyskują informacje, jak należy postępować z osobami wymagającymi pomocy. A to jest jedna sprawa. A druga sprawa, wreszcie opiekunowie, proszę Państwa, no, każdy, kto ma do czynienia z osobą przewlekle chorą i z seniorem jeszcze w kwestii dotyczącej skali Barthel, gdzie Pan Profesor zdaje sobie sprawę z tego 40-60 skala Barthel, jaki to jest stopień dysfunkcji. Proszę Państwa, no, te osoby, wreszcie ci opiekunowie mogą odpocząć. To jest bardzo istotne dla nich również. Także wydaje mi się, że przyszły rok jest o tyle optymistyczny, że to będzie rok przedwyborczy i tu będziemy starać się prowadzić rozmowy na temat utrzymania, może nie w tak dużym zakresie, ale żeby zapewnić ciągłość tych świadczeń tu w Głuchołazach.
Dziękuję. Jeszcze krótkie pytanie. Wspomniał Pan o komercji. Na czym by to miało polegać? Znaczy rozumiem pobyty komercyjne, ale nie tylko w kontekście też, nie tylko...
Znaczy to chodzi o kwestię dotyczącą tego, że tak jak powiedziałem i to Pan Starosta Biowan również przekazywał te informacje, że coraz częściej dzwonią ludzie i również do starostwa z zainteresowaniem zwiedzania tej tężni, uczestniczenia w tych, czy będą organizowane jakieś możliwości w czasów zdrowotnych z wykorzystaniem tej tężni. Dlatego mówię, no to są plany, na które my
ale
bardzo...
Ale chcieli z bazą noclegową swoją, czy raczej...
Panie profesorze, zobaczymy. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie. Jesteśmy w stanie wygospodarować bazę noclegową też. Też jesteśmy w stanie. Natomiast no to jest kwestia taka, że wie Pan o tym dobrze, no tu jest jeszcze problem konfliktu z NFZ-em.
No,
także to jest kwestia taka, że raczej na chwilę obecną bardziej to będzie atrakcja turystyczna dla osób odwiedzających Głuchołazy i okolice.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania jeszcze? Proszę Pan Radny Tokarz.
Panie dyrektorze, ja to wszystko tutaj ładnie sobie przeanalizowałem, te dokumenty pięknie padną wszystkim, a ja Pana zapytam zupełnie z innej strony takiego codziennego życia mieszkańca Głuchołaz. Pytanie moje pierwsze do Pana.
Tak?
Proszę mi powiedzieć, czy książka przyjęć na izbie przyjęć to jest dokumentacja medyczna, czy to traktowane jest jako dokument pomocniczy, bo na razie pytanie takie moje, bo nie wiem, jak do tego podejść, bo to wszystko pięknie, ładnie brzmi, tylko zwykły Kowalski, jak się dostaje już do Państwa, że tak powiem, przywozi go karetka i później się temu pacjentowi w jakimś czasie, pacjent się zwraca, żeby uzyskał odpowiedź, dlaczego tak długo został praktycznie bez pomocy zostawiony na kozetce, podana mu została kroplówka i później się temu pacjentowi na podstawie tegoż dokumentu usiłuje mówić, że pan nie został przyjęty do szpitala o godzinie 12, jak pan twierdzi, tylko o godzinie 9.25 został pan tu przyjęty i jest podpis lekarza podbity, że został pacjent badany. Otóż prawda jest zupełnie inna, dlatego chciałbym wiedzieć, czy to jest normą, że tak się u was robi, że no to jest oczywiście nieprawda. Tutaj prosto, panie, spytam pana prezesa, mojego pracodawcę, bo nie będę mówił, to chodzi o moją osobę. Kiedy dostałem 27 lutego udaru mózgu, gdzie przywiozła mnie karetka z przychodni Eskula, gdzie położono mnie na kozetkę, Pani pielęgniarka pobrała mi krew i tyle, ją widziałem, żadnego lekarza nie widziałem. A później mi się udowadnia, że mnie pani, jak pani doktor, no ja tu mam dokument i stary przedraz, pieczątka lekarza, która to potwierdza, że ja o 9.25 byłem w szpitalu, więc pytanie do pana prezesa, żeby pan powiedział, o której godzinie ja opuściłem zakład pracy.
Dziękuję.
No jest, zanim to pan odpowie, otóż panie dyrektorze, nie może tak być, że ja do dzisiaj się muszę prosić, chodzić i nikt nawet nie potrafi mi sensownie wytłumaczyć tego, przeprosić nawet, że a dzisiaj ja nie wiem, dlaczego jest w dokumentacji, że ja zostałem przyjęty o 9, to jest oczywista nieprawda. A patrzę w dokumentach, jak jest, dlatego się pytam, że to jest brudnopis, czy to jest dokumentacja medyczna, bo ja się jeszcze do teraz zastanawiam, czy nie powiadomić odpowiednich służb, że ktoś zaniechał swoich obowiązków. Proszę pana, przez to działanie ja ledwo uszedłem z życiem. Tyle w tej sprawie i oczekuję jakiejś sensownych przynajmniej przeprosin i dlatego to upubliczniam, proszę pana. Dlatego, żeby ludzi, którzy chodzą po ulicach, nie spotkała taka sytuacja, że trafia ktoś z udarem mózgu i trzyma się go 5 godzin, a następnie jest transportowany. Dobrze, że przyszedł lekarz na zmianę, bo pewnie leżałbym tam nie wiadomo do której. Chyba, żebym stracił przytomność, już by mnie tam zawieźli, albo kto inny by mnie zabrał. Tak nie można. I jeszcze się próbuję wmówić komuś na podstawie, że pani ordynator mi pokazuje książkę, co pan mi tu opowiada, że pan tu o 12 już szedł, jak pan tu został przyjęty o 9.25. No to ja się pytam. Gdzie my żyjemy? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, panie dyrektorze.
Kwestia jest taka, że tak jak pan żądał i oczekiwał, odbyło się spotkanie z lekarzem, który pana badał, i ordynatorem, i te sprawy zostały w trakcie tego spotkania panu przedstawione. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, wie pan, kwestie dotyczące pana stanu zdrowia. Ja z racji tego, że jestem lekarzem, a przede wszystkim dyrektorem, ustawa o prawach pacjenta zabrania mi komentowania pana stanu zdrowia na forum publicznym. To jest druga. Trzecia sprawa, tu jeżeli chodzi o błędny wpis godziny, ma pan rację, po prostu pielęgniarka się fizycznie pomyliła. Pomyliła się, jeżeli chodzi o określenie godziny wpisu w książkę, dlatego, że powiedziała, że wcześniej wpisała, a nie dokonała korekty. I w związku z tym, żeby sprawa była jasna i oczywista, ja powiedziałem, proszę nie dokonywać żadnych korekt, bo wie pan o tym dobrze, bo też wytłumaczyliśmy panu, jak byliśmy w trakcie tego spotkania, że była awaria systemu informatycznego i dlatego był szczegółowy wpis w księdze przyjęć, w izbie przyjęć. Natomiast, wie pan, no, tak jak powiedziałem, ja no, nie mogę komentować, pan może na temat swojego stanu zdrowia opowiadać publicznie, to jest pana prawo. Ja takich informacji udzielać nie mogę, aczkolwiek uczestniczył pan w spotkaniu. Z drugiej strony, ja nie mogę kwestionować wpisu lekarza, który pana przyjmował i uważać, że te informacje, które wpis został dokonany przez lekarza, który pana przyjmował, był niezgodny ze stanem faktycznym. Także pan ma prawo dochodzenia roszczeń, jak najbardziej jest to pana prawo, natomiast tyle w tym temacie. Uważam, że opieka w naszym szpitalu jest realizowana na poziomie, który jest satysfakcjonujący. Oczywiście my mamy pewne problemy u siebie, polegające na tym, że nie mamy tak bogatej bazy diagnostycznej, jakbyśmy chcieli. Nie mamy tomografu, nie mamy rezonansu, natomiast dysponujemy takimi możliwościami, jakimi dysponujemy. I tyle, no. I żądał pan wypisu, otrzymał pan wypis z karty informacyjnej, księgi, no i tyle na ten temat.
Szanowni Państwo, ja myślę, że to jest sprawa między służbą zdrowia indywidualna i to powinno być rozstrzygane nie w tym miejscu, bo Rada nie jest od tego, żeby rozstrzygać tego typu tematy. Pan radny zadał pytanie, bo pan dyrektor to, co mógł odpowiedział, myślę, że dalej rozstrząsać tej sprawy to już tylko indywidualnie między stronami. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę pan radny Gimecki.
Panie dyrektorze, ja chciałbym zapytać o pozostałą część parku. Pan mówił, że prawda,
tężnia będzie przyciągała sporo kuracjuszy, mieszkańców, turystów. A co z pozostałą częścią tego parku? Tam on jest w sporej części zaniedbany, powywracane płoty gdzieś tam były przez ten płot, na skutek się rodziło do szpitala. Czy jest jakaś szansa na uporządkowanie tego terenu?
Tak, jak najbardziej, bo ja tutaj przedstawiłem Państwu, że to jest kolejny etap. Jest całościowa koncepcja rewitalizacji parku przyszpitalnego. Natomiast te prace, my część prac zrealizowaliśmy w zeszłym roku, to chodzi o chodniki, o nasadzenia krzewów ozdobnych, prace pielęgnacyjne, no ale w związku z tym, że powiat, bo to finansuje zadanie budżet powiatu nyskiego i Rady Powiatu, będzie realizowany. Będzie realizowany w miarę posiadanych środków. Znaczy, proszę Państwa, no powiem tak, dla mnie bulwersującą sprawą jest to, że osoby z zewnątrz przychodzą i kradną te roślinki, te nasadzenia, no ale to jest, no tak jest, no i nic na to nie poradzimy. Natomiast park na pewno będzie całościowo zrewitalizowany, bo to jest, proszę Państwa, bardzo duża inwestycja. My, tak jak zresztą Państwo o tym wiecie, chcemy zastąpić źródło ogrzewania, ten piec z tym kominem, ogrzewaniem gazowym, no prowadzone są prace pozyskania środków, bo to są inwestycje wielomilionowe, ale myślę, że w niedługim czasie, jak nie w przyszłym roku, to na pewno za 2 lata ten park będzie ozdobiony.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma, serdecznie dziękuję panu dyrektorowi za przybliżenie nam spraw związanych z funkcjonowaniem szpitala. Dziękuję i życzę wiele, wiele jeszcze wytężonej pracy i sukcesów w tym, żeby nasze zdrowie było coraz lepsze na odpowiednim poziomie. Dziękuję panie dyrektorze. Szanowni Państwo, teraz prelegentem będzie pani dyrektor Krystyna Racławska. Zapraszam serdecznie, gratuluję, obiecuję stanowiska. Tak, tak na marginesie tylko mogę powiedzieć, że mamy powiązania rodzinne, także...
Ja chciałam o tym powiedzieć.
No proszę bardzo.
Teraz nie mogę, są kolegami.
Pani dyrektor, zapraszam i też prezentacja będzie.
Mamy problem techniczny, więc w takiej formule ja, ale myślę, że to, co będę chciała Państwu opowiedzieć, to mi się uda przedstawić. Kobiet tu jest mniej, ale tu nie Pani Leszcze, dziękuję mi bardzo. To dla mnie woda. Bardzo dziękuję. Nie wiem, ile mam czasu, Pan Dyrektor bardzo tutaj długi wywód zrobił, ja myślę, że ja dzisiaj krócej. W imieniu dyrektora szpitala MSWiA, pana Mariusza Grobowskiego, chciałam bardzo podziękować za zaproszenie nas tutaj na to posiedzenie. Pan dyrektor musiał wyjechać w sprawach służbowych do Bydgoszczy, w związku z tym mi przyszedł w udziale ten zaszczyt, że mogę z Państwem się spotkać. Moja kadencja jest krótka stosunkowo, jeśli chodzi o stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa, bo takie stanowisko od początku października piastuję po rozstrzygnięciu konkursowym, ale oczywiście nie jestem tutaj osobą anonimową, jeśli chodzi o środowisko głuchołaskie, bo pracuję w Głuchołazach już 24 lata. Właściwie cała moja kariera zawodowa to są głuchołazy. Od 17 lat prowadzę oddział chorób płuc i gruźlicy, więc patrząc po twarzach, gdzieś było nam dane po drodze, a myślę, że jeśli nie było dane, to będzie dane, bo to jest kwestia czasu. W związku z tym myślę, że to specyfika prowadzonych, leczonych chorób i perspektywa ich rozwoju. Może, to ja wiem, że dziś nie ma na to czasu, ja bym chętnie Państwu prezentację taką zdrowotną zrobiła o zagrożeniach i tego, co nam tutaj grozi, ale muszę się ograniczyć do tego, co chciałam Państwu przedstawić. Też widzę właśnie po sali, nie bardzo mi jest miło, że tu i rodzinnie, ale też muszę Państwu powiedzieć, że widzę tu osoby, które mnie też od dziecka znają, tam gdzieś siwą głowę też dojrzałam, tak, że jesteśmy, a mieszkam w Nysie, ale tak jestem na pół w takim razie Nysanko, Głuchołazianko i mam, urodziłam się w Głuchołazach, żeby była sprawa jasna. Czyli mam wszelkie prawa, żeby tutaj troszkę coś poopowiadać. Proszę Państwa, szpital MSWiA w Głuchołazach niedawno święcił swój jubileusz, obchodziliśmy 30-lecie szpitala. Troszkę zdjęć na koniec prezentacji pokażę. Oczywiście historia szpitala, jak się okazuje, tutaj najwięcej by nam pan profesor Migała powiedział, sięga już prawie 70 lat, więc pewnie następny jubileusz nas czeka, może w większym rozmiarze, natomiast ten ostatni 30-letni obchodziliśmy niedawno. Oczywiście, jak to z nazwy wynika, naszym jakby organem założycielskim, nadzorującym jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Natomiast usługi świadczymy oczywiście dla lokalnego środowiska w skali i regionu, makroregionu, ale również o skali ogólnopolskiej. W szpitalu funkcjonują oddziały, które właśnie zajmują się pełną diagnostyką i leczeniem chorób układu oddechowego. Niewątpliwie atutem jest to, że mamy pełny zakres diagnostyki i leczenia również chorób rzadkich, a mam tu na myśli choroby typu gruźlica, która być może sprawia wrażenie, że jest to coś rzadkiego. Na szczęście? Guzisz? Która wydaje się, że z pozoru jest chorobą rzadką, ale ciągle się z nią borykamy, ciągle ta ilość zachorowań jest stała i według wszelkich danych wygląda na to, że jesteśmy opóźnieni, jeśli chodzi o zwalczenie gruźlicy o 25 lat w stosunku do krajów skandynawskich czy krajów Europy Zachodniej. Nawet nasi sąsiedzi południowi, tu nasi zamiedzy, mają niższe wskaźniki zapadalności niż my. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że 25 lat, mam poczucie, że do emerytury zupełnie mam co robić, bo tych pacjentów ciągle mamy na pewnym stałym poziomie. W związku z tym, że mamy taki charakter schorzeń, też te nasze świadczenia są skierowane do większego grona odbiorców. Również oddział rehabilitacji pulmonologicznej, to jest uzupełnienie terapii tej stałej, diagnostycznej, leczniczej, a to już jest uzupełnienie o rehabilitację w chorobach przewlekłych układu oddechowego, zarówno po leczeniu szpitalnym, zresztą z sąsiadami za płotu współpracujemy i tych pacjentów sobie też przekazujemy, jeśli chodzi o gruźlicę i układ oddechowy, rehabilitacja. I kolejny oddział, który u nas funkcjonuje, to jest oddział rehabilitacji układu krążenia, również w pełnym zakresie dla pacjentów właśnie nie tylko regionalnych, ale również tych ogólnokrajowych. Myślę, że też zdarzają nam się pacjenci znani, powiedzmy, jeśli chodzi o środowisko krajowe. Ostatnio gościliśmy, na pewno było to można dostrzec na Facebooku. Jak Państwo widzieli, pokój taki sam jak wszyscy, wyżywienie było takie samo jak dla wszystkich, ale dzięki temu, że mamy takich czasami pacjentów, jesteśmy poniekąd troszkę może bardziej rozpoznawani. I jest to też pewna reklama placówki i myślę, że naszych Buchołaz. Może będziemy dalej, jeśli chodzi. Tu chciałam Państwu... Czy my macie, żeby mi pożyczyć światełko? Żebym ja mogła być... Nie wiem, co tutaj można w ogóle zrobić, bo się... To się świeci?
Tak,
o jest. Okay. Struktura organizacyjna szpitala, to co już powiedziałam, to jest oddział chorób płuc i gruźlicy, to jest ilości 100 łóżek. Rehabilitacja pulmonologiczna to są 72 łóżka szpitalne i rehabilitacja kardiologiczna 84 łóżka takiego intensywnego nadzoru medycznego, czyli w sytuacjach nagłych trzeba pacjenta zabezpieczyć, oczywiście dalsze postępowanie w zależności od sytuacji. W okresie od stycznia do września w szpitalu było przyjętych blisko 5000 do 4808 pacjentów, w tym z Opolszczyzny w trybie stacjonarnym, czyli takich, których leczyliśmy w warunkach szpitalnych, było 1944 pacjentów. Na rzecz naszych mieszkańców Buchołaz, bo oczywiście patriotyzm lokalny i to, że tutaj jesteśmy, to jest dla nas rzecz ważna, żeby tych pacjentów w jak najlepszym zakresie zabezpieczyć. W trybie stacjonarnym leczenie szpitalne było skierowane do 218 osób. W rozdzieleniu, jeśli chodzi o przyjęcia w trybie stacjonarnym, leczenie chorób płuc i gruźlicy to jest blisko 1800 osób. Tym, jak widzicie Państwo, to jest prawie 1400 osób, jeśli chodzi o Opolszczyznę, powiat Nyski 740, sama gmina Buchołazy, czyli ten najbliższy nasz teren, to jest 180 osób. Rehabilitacja pulmonologiczna ponad 900 osób. To oczywiście ma już wymiar bardziej ogólnokrajowy, bo tych pacjentów na rehabilitację pozyskujemy z całej Polski, jeśli chodzi zwłaszcza o rehabilitację pulmonologiczną. Bo rehabilitacja kardiologiczna to jest ewentualnie region najbliższy, ale również ościenne województwa typu dolnośląskie czy śląskie. Rehabilitacja pulmonologiczna dla Opolszczyzny to było niespełna 300 osób, powiat Nyski 91, z gminy Buchołazy samej 26 chorych i kardiologiczna to jest 704 osoby, województwo opolskie, zjedzona literka 265, powiat Nyski 62, gmina Buchołazy 12 osób. Bardzo proszę, dalej. Tak? Przejdzie nam coś? W okresie od stycznia do września w tych 4800 z groszami pacjentów, w trybie ambulatoryjnym przyjęliśmy 1224. Mówiąc o strukturze szpitala, mówiłam o oddziałach, ale należy też osobno powiedzieć o dziale usprawniania leczniczego. Przedstawicielem jest pan profesor Migała, więc na pewno by mnie tutaj wzmocnił w razie potrzeby. To są przede wszystkim świadczenia z jednej strony, które zabezpieczają te procedury, które wynikają z rehabilitacji pulmonologicznej i z rehabilitacji układu krążenia, ale to jest cała rzesza pacjentów, którzy trafiają do nas w sposób ambulatoryjny do rehabilitacji układu kostno-stawowego i z dysfunkcją układu kostno-stawowego. W trybie ambulatoryjnym przyjęliśmy 1224 osoby. Jeśli chodzi o samych mieszkańców i Głuchołaz i Polski, proszę popatrzeć, że to jest prawie 1000. Czyli generalnie ta procedura i te świadczenia są skierowane głównie do mieszkańców naszego najbliższego terenu i tutaj okolicy. W trybie ambulatoryjnym ogółem było tyle, jak widzicie Państwo, opolskie 1224, powiat Nyski, czyli troszkę większy zakres, to jest 1100 prawie i gmina Głuchołazy prawie równo 1000. Przy szpitalu w tej chwili powstała również poradnia chorób płuc i gruźlicy. W związku z tym, że weszliśmy od października w nowy system funkcjonowania, pan dyrektor już o tym szerzej mówił, czyli jesteśmy również w sieci z naszymi oddziałami, zostaliśmy zobligowani, co też wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnym pacjentów, którzy opuszczają nasz szpital, żeby taką poradnię stworzyć, bo sporo pacjentów, którzy już się związali z oddziałem, są leczeni w sposób przewlekły, chcieliby wrócić i mieć to leczenie kontynuowane w tej placówce, w której byli leczeni. W związku z tym ta poradnia chorób płuc myślę, że jest świetnym rozwiązaniem i w tej chwili oczywiście ten kontrakt jest taki, powiedziałabym, symboliczny, bo na te 3 miesiące uzyskaliśmy kontrakt na wartość 25 tysięcy złotych. To jest mniej więcej 85 wizyt w miesiącu. Mam nadzieję, że w przyszłych latach, już z nowym rokiem i systemem kontraktowania będzie możliwość zwiększenia. Jeśli chodzi o zatrudnienie, u nas też wygląda na to, że jest na poziomie pewnym stałym. Mamy 215 osób zatrudnionych. W rozbiciu na poszczególne grupy zawodowe to wygląda tak. W przeliczeniu na etaty, bo oczywiście jest kilka osób, które są zatrudnione w niepełnym wymiarze etatowym, ale to mniej więcej się pokrywa. Lekarzy mamy 15. Oczywiście problem kadry, jeśli chodzi o kadrę lekarską, jest problemem ogólnopolskim. To, co jest, wystarcza, ale to nie znaczy, że to nas satysfakcjonuje, bo generalnie potrzeby są większe i żeby móc świadczyć rzeczywiście usługi na najwyższym poziomie, dobrze by było, bo wtedy jest więcej czasu i do wspólnej rozmowy z pacjentem i do tego, żeby ta jakość tych usług była najlepsza. Oczywiście podejmujemy różne starania w pozyskaniu kadry. To, że współpracujemy z uczelniami, daje szansę na przełożenie się na wymiar właśnie kadrowy. Współpracujemy z uczelnią Nyską, jeśli chodzi o Instytut Pielęgniarstwa. Dzięki temu mamy, powiedzmy, zapewniony dopływ pielęgniarek. O współpracy z Politechniką będzie za chwilę, to jest kwestia fizjoterapeutów. Otworzył się w Opolu Wydział Lekarski. Liczymy, że współpraca z Wydziałem Lekarskim spowoduje, że w przyszłości zachęcimy kolegów młodych do powrotu albo do przyjścia do naszych placówek, do naszego regionu i podjęcie specjalizacji w ramach naszych oddziałów. Takie miejsca specjalizacyjne mamy, bo i ja mam i na pewno kolega doktor Konieczny za Płotem, bo sąsiadujemy. To jest tylko kwestia no właśnie ich zachęty, żeby wybrali specjalizacje, które może nie do końca są modne, popularne i nie wiążą się może z takim prestiżem, jakbyśmy tego oczekiwali. Czyli tak wygląda nasze zatrudnienie. Proszę dalej. To jest przewidywane. Myśmy, jeśli chodzi o kontrakt, właśnie tego slajdu mi wyrakło, mieliśmy kontrakt sumowany, jeśli w połączeniu z tym okresem 3-miesięcznym, który teraz realizujemy, na kwotę 14 165 tysięcy z kawałkiem. Oczywiście to jest rozdzielone na leczenie szpitalne, mniej więcej połowa to jest rehabilitacja, troszkę tej opieki ambulatoryjnej, też chemioterapia, programy lekowe to są inne jakby do rozliczenia pieniądze, ale globalnie 14 z kawałkiem. Przewidujemy, co oczywiście przewidywania są zawsze pewnym ryzykiem, ale biorąc pod uwagę, jak wyglądały nasze rozrachunki w latach ubiegłych, tak przewidujemy, że zakończymy ten rok z bilansem plusowym, niewielkim, ale na plusie. Oczywiście nadwykonania to jest też nasz problem. Pan dyrektor już o tym mówił, my mamy też milionowe nadwykonania. I teraz kwestia tego, na ile fundusz pokusi się i będzie łaskawy, żeby nas w tych nadwykonaniach uszczęśliwić i oddać to, co nam się należy, wówczas ten wynik finansowy może być zdecydowanie lepszy. Jeśli nie, to i tak liczymy, że tak się to skończy. Mam jednak nadzieję, że właśnie po tych doniesieniach ostatnich, które są wprawdzie zmienne, ale wygląda na to, że przynajmniej jakaś część będzie wypłacona, więc może to spowoduje, że nam tutaj tak troszkę drgnie ku górze. Bardzo proszę. Oczywiście podstawą funkcjonowania szpitala jest świadczenie usług na rzecz pacjentów, ale żeby też to robić, to trzeba to robić w dobrych warunkach, na dobrym poziomie lokalnym, inwestycyjnym. W związku z tym cały czas podejmujemy pewne starania, które mają poprawić jakość świadczonych usług. Szpital jest stosunkowo młody, 30 lat, no, nie oszukujmy się, to jest młodzież. Niemniej jednak struktury są już znacznie zniszczone, dlatego też dochodzi do regularnego remontowania określonych odcinków. Zaczęliśmy od tego, co nas najbardziej boli i co nas, na nas wymuszają też pewne rozporządzenia. W związku z tym, że ochrona związana z chorobami zakaźnymi i rozporządzenia, które nas obowiązują, determinują też nasze działania związane z tym, w jakich warunkach ci pacjenci muszą przebywać. To jest kwestia odpowiednich pomieszczeń, kwestia wymiany powietrza w tych pomieszczeniach. To nie wystarczy otworzyć okno i sobie powachlować, bo żeby tak naprawdę oczyścić powietrze z prądków, czyli bakterii, które wywołują gruźlicę, trzeba zrobić pewne wymiany powietrza na godzinę. To jest ilość, w związku z tym dążymy do tego, żeby tak mieć, bo to jest kwestia i jakości dla tych pacjentów, to jest kwestia bezpieczeństwa obsługi, personelu, przecież my z tymi pacjentami funkcjonujemy, w związku z tym też musimy siebie chronić. To jest też kwestia ochrony dla innych pacjentów. W związku z tym w tej chwili zaczęliśmy remont od właśnie tej części naszej zakaźnej, gruźliczej. W tej chwili zostały przebudowane, wyremontowane 4 izolatki z pełnym węzłem sanitarno-epidemiologicznym, dostosowane zarówno dla pacjentów na chodzie, jak i tych z zaburzeniami, jakąś dysfunkcją. To oczywiście ułatwia pracę personelowi medycznemu, lepsza komunikacja, kwestia odwiedzin, czyli te rzeczy jak najbardziej są istotne. Proszę dalej, bo tutaj pewnie czasu nie mamy, co myśmy jeszcze zrobili. Dużą inwestycją była przebudowa gabinetów zabiegowych na poszczególnych piętrach. To było związane również z remontem wielu pomieszczeń, które po remoncie stworzyły wygodną do pracy bazę, bo to jest kwestia i pomieszczeń socjalno, takich sanitarnych dla lekarzy i pielęgniarek, ale przede wszystkim gabinety zabiegowe, część związana z lekami, część związana właśnie z obsługą pacjenta, z dostosowaniem do wymogów naszych unijnych i wymogów związanych z reżimem sanitarno-epidemiologicznym. Oczywiście dzięki też wsparciu pana burmistrza, jest obligowana podziękować również za to, że zostaliśmy zwolnieni z 4 miesięcy podatku od nieruchomości, to była niebagatelna kwota i dzięki temu między innymi wyremontowaliśmy i stworzyliśmy w dziale usprawniania leczniczego pomieszczenie takie intymne do przyjęć i obróbka to może nie ładne słowo, ale na tym polega też przyjęcie pacjenta, pewna obróbka taka, gdzie w warunkach godnych ten pacjent może o swoich problemach powiedzieć, poza tym jest zaopatrzony tak, jakbyś to powinno, a nie na holu, w gronie i w towarzystwie wielu osób. Także to akurat zrobiliśmy, z tego bardzo się cieszymy. Oczywiście to jest początek pewnych zmian, które jeszcze u nas nastąpią. Bardzo proszę. Obrazki, które zawsze są miłe dla oka. Oczywiście te pokoje po remontach wyglądają bardzo pięknie. Proszę zwrócić uwagę, to jest kwestia i sprzętu, i wyposażenia pod kątem pacjentów niepełnosprawnych, czyli to, o czym pacjent marzy, przychodząc, jeśli już musi. To akurat jest moja część, ta wydzielona, to jest śluza. To jest wszystko i tak w pieleszach, bo docelowo to musi wyglądać zupełnie inaczej. To będzie zupełnie zamknięte, całkowicie wyizolowane od części tej głównej szpitala. W tej chwili dostosowujemy tak, żeby spełniało wymogi, które na już obowiązują, ale na pewno to jeszcze przed nami wiele pracy. Bardzo proszę dalej. Tu bym chciała się pochwalić, bo wszyscy się chwalą, więc ja też trochę się pochwalę, że szpital, już wspomniałam, współpracuje z uczelniami. Myślę, że to jest oczywiście chwała i przyjemność dla szpitala, cieszymy się z tego. To jest również, myślę, atrybut Buchołaz, że w szpitalu jest prowadzona taka działalność naukowa, naukowo-dydaktyczna. Mamy podpisane porozumienia z uczelniami, to o czym mówiłam, Instytut Pielęgniarstwa w Nysie, tam się udzielamy, wykładamy, natomiast bardzo istotny dla nas było uzyskanie porozumienia i takiej podpisanie właśnie porozumienia o współpracy między naszym szpitalem a Politechniką Opolską. To zostało podpisane końcem marca z udziałem rektora Politechniki, naszej dyrekcji i dzięki temu mamy możliwość uczestniczenia również w kształceniu studentów Politechniki. Potencjalny jest to narybek dla nas do pracy. Wymiana oczywiście wiedzy, umiejętności naszej kadry, która jest bardzo wykształcona, i świadczy na pewno duży poziom wiedzy merytorycznej. Dzięki aparaturze, sprzętom możemy prowadzić, nie tylko zajmować się bezpośrednio pacjentem, ale możemy też na poczet przyszłości coś razem tworzyć. W związku z tym myślę, że jest to rzecz godna podkreślenia. Bardzo proszę, bo pewnie nas czas nagli. To, co realizujemy i co w tym momencie jest też dla nas ważne, programy unijne, program infrastruktura i środowisko, właśnie na lata 2014-2020, program o charakterze ogólnokrajowym. Tu upominamy się, prosimy, staramy się właśnie o dofinansowanie projektu przebudowy i wyposażenia pomieszczeń oddziału chorób płuc i gruźlicy, to co zaczęliśmy, żeby zrealizować w pełnym zakresie, w pełnym pakiecie. W tej chwili wniosek został rozpatrzony pod względem formalnym, pozytywnie, przyszedł do dalszego etapu, to jest do oceny merytorycznej, bardzo liczymy na pomyślne rozstrzygnięcie. Kolejny program, bardzo proszę, to jest program już województwa opolskiego, też na lata 2014-2020, chodzi o wydłużenie aktywności zawodowej, jest to dofinansowanie projektu, program rehabilitacji kardiologicznej w naszym szpitalu. Chodzi o pacjentów, którzy przebyli pewne schorzenia, mają przewlekłe schorzenia układu krążenia, natomiast dzięki takiej działalności, takim procedurom mogą wrócić w sposób aktywny do pracy zawodowej. Unikanie, ZUS jest w ciężkiej sytuacji, myślę, że generowanie rencistów nie jest mile widziane, więc my staramy się doprowadzić, będziemy się starali. Tu jeszcze jest napisane, że został skierowany do negocjacji, już wisimy, już jesteśmy zakwalifikowani do dofinansowania, czyli ten projekt wydaje się, że zakończy się pomyślnie. O jubileuszu troszkę wspomniałam na początku, rzeczywiście 30-lecie szpitala obchodziliśmy 18 października. Co więcej, w połączeniu z jubileuszem była też uroczystość nadania imienia naszemu szpitalowi. W związku z tym my się teraz nazywamy Szpital Specjalistyczny MSWiA. Pod wezwaniem, to co już prawie, że parafia imienia świętego Jana Pawła II. Odbyły się uroczystości na poziomie tutaj parafii, kościoła świętego Wawrzyńca. Mamy relikwie w naszej kaplicy, mieliśmy mnóstwo gości oczywiście i zarówno tutaj środowiska lokalnego, władze, okoliczni dyrektorzy szpitali, były władze województwa, pana wojewodę prezentowała pani wicewojewoda, mieliśmy gości z całej Polski, oczywiście departament resortu, dyrektorzy placówek uczestniczyli w tym naszym spotkaniu, były oczywiście jak zawsze nagrody, odznaczenia, złote krzyże, srebrne krzyże. Każdemu coś się udało dostać, bo nawet za to, że się długo pracuje, też je dostaje, więc było dość sympatycznie miło. Zdjęcia z naszej uroczystości możecie Państwo obejrzeć też na stronie, widziałam parafii, bo na właśnie ksiądz proboszcz też umieścił, więc tutaj, jeśli ktoś Pana dyrektora nie zna, to jest właśnie Pan dyrektor, czyli tutaj ksiądz biskup Andrzej Czaja. Bardzo proszę, to chyba... No właściwie to ja już dobrnęłam i myślę, że nie panuję za bardzo Państwa. Dziękuję bardzo, miło mi, że mogłam tutaj się pokazać.
Dziękujemy bardzo, bardzo Pani Dyrektor. Dziękujemy za tak szczegółowe omówienie naszych spraw związanych z funkcjonowaniem szpitala MSW. I proszę bardzo, czy są w tej chwili jakieś pytania, ewentualnie uwagi, czy do powiedzenia coś do tego. Jeżeli nie ma, to nie, proszę Pan Radny Migała.
Pani Dyrektor to powiedziała, ale też zostałem zobligowany w imieniu mojego szefa i swoim własnym. Chciałem Panu Burmistrzowi podziękować, bo to też przede wszystkim ta strefa intymna i ten punkt rejestracji służy mieszkańcom naszej gminy. Także to jeszcze raz Panie Burmistrzu dziękujemy za tą pomoc, bo kilka lat żeśmy o to zabiegali, żeby stworzyć warunki na XXI wiek dla pacjenta. I stąd cieszymy się, że to służy w dużej mierze również mieszkańcom naszej gminy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję. Wiele, wiele sukcesów jeszcze w tej trudnej, ale szczytnej działalności.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Szanowni Państwo, teraz mam jeszcze sprawozdanie złożone przez grupę pielęgniarek i prosiłbym Panią Dorotę Kuska o podejście i przybliżenie nam również spraw związanych z funkcjonowaniem.
Dzień dobry, witam wszystkich. Ja reprezentuję lecznictwo otwarte, nieszpitalne i naszym działaniem głównie jest działanie profilaktyczne, żeby w przyszłości nasze dzieci i młodzież nie musiały w kolejkach czekać do specjalistów. Dbamy o to, żeby dzieci i młodzież była zdrowa. W skrócie mówiąc. Standardy metodyki pracy pielęgniarki szkolnej. Kwalifikacje pielęgniarskie, jak wiadomo, każda pielęgniarka posiada odpowiednie kwalifikacje i musi się doszkalać. Działania profilaktyczne, diagnozowanie stanów bezpieczeństwa szkoły, współpraca z uczniami, rodzicami, społecznością szkolną, organizowanie wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnością, pomoc w opracowywaniu schematów postępowania w przypadku udzielania pierwszej pomocy. Jest to wiele schematów i wiele postępowań. Testy przesiewowe u dzieci i młodzieży w gminie Głuchołazach w roku szkolnym 2016-2017. Pod opieką mieliśmy 2059 dzieci. Najczęstsze problemy zdrowotne, które tutaj wyszczególniliśmy, są to, no, co roku powtarzają się, a my staramy się dbać o tą profilaktykę poprzez różnego rodzaju spotkania i z dziećmi, tak i z rodzicami i kontrolowania poprzez testy przesiewowe, poprzez różnego rodzaju badania bilansowe. No po prostu czuwamy nad stanem zdrowia wszystkich tych dzieci i młodzieży. Nadwaga i otyłość od 220 uszy, niedobory masy ciała 120, alergie 675, no jest to taka popularna dosyć choroba, teraz wady wzroku 300 uczniów, wady postawy 198 uczniów. Jak widać, mamy różnego rodzaju inne choroby, są to niewielkie w sensie ilościowo, ale zdarzają się. Głównie teraz dużo jest chorób tarczycowych, endokrynologicznych. Proszę następnie. Również mamy dzieci pod opieką, które są z orzeczeniami o niepełnosprawności. Mamy 101 uczniów. W roku szkolnym skupiłyśmy się głównie nad przygotowaniem uczniów do badań bilansowych, profilaktyką fluorkową, która nadal jest w naszej gminie, gdyż co roku do stacji sanitarno-epidemiologicznej wystosowuję pismo o zawartości fluoru w wodzie, bo niestety jest poniżej normy, dlatego dalej stosujemy tą profilaktykę fluorkową. Jest ona w sumie 6 razy w ciągu roku szkolnego, ale no staramy się, żeby 100% dzieci uczestniczyło. Współpracujemy z nauczycielami wychowania fizycznego, poradnictwo czynne dla uczniów z problemami i dla rodziców, czyli staramy się kierować do odpowiednich służb medycznych, żeby tym dzieciom pomóc i rodzicom. Udzielamy uczniom i pracownikom pierwszej pomocy, prowadzimy edukację zdrowotną, zarówno u uczniów, jak i rodziców. Współpracujemy z zespołem terapeutycznym, czyli z całym POZ-em głównie, żeby skupić się na całościowej opiece. Prawda, że jak stwierdzimy jakiś problem chorobowy, to staramy się pomóc tym rodzicom, gdzie mają się udać, jakie zabiegi, staramy się kierować tych, żeby ci rodzice nie zostali sami sobie z takim problemem. Uczestniczymy również w zawodach sportowych organizowanych przez szkołę. Doposażenie gabinetu subwencji ministerialnej, bardzo się z tego cieszymy. Również zakupiliśmy sprzęt, wagi elektroniczne, tablice podświetlane na badania wzroku, aparaty, stetoskopy. Są to niby małe rzeczy, a dla nas bardzo ważne, bo mieliśmy już tak zużyty ten sprzęt, a wiadomo, przy dużej ilości dzieci no, zużywa się sprzęt, także jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dostaliśmy te pieniążki. No, mamy nadzieję, że jeszcze nie koniec, bo jesteśmy w trakcie również dofinansowania, ale jeszcze na razie nie otrzymaliśmy go, także czekamy do końca roku, może się rozstrzygnie. Chcieliśmy się pochwalić właśnie swoimi, może tak źle zrobione trochę zdjęcie, ale to są nowe, wyremontowane gabinety w naszych szkołach tutaj, zarówno w mieście, jak i na wsi. Tu mamy na wsiach nowe gabinety, w Sławniowicach mała szkoła, piękny gabinet powstał. Następny, tutaj następny gabinet. No, my się cieszymy z małych rzeczy, bo mamy swoje miejsce i mamy gdzie się tymi dziećmi zająć. Także no tyle, ja dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeżeli nie ma, dziękujemy bardzo za przybliżenie spraw. Szanowni Państwo, mamy informację również z ZOZ-u w Lesie, podpisaną przez dyrektora do spraw wyczniczych, doktora Szynkowicza, ale nie widzę nikogo do prezentacji, także każdy się z nią mógł z tym zapoznać. Tak, ja leżałem w Buchłazach w Gnesie, także mogę powiedzieć parę zdań na ten temat. Każdy z nas, który jest. Proszę bardzo, pan radny.
Jak już jak pan sekretarz powiatowy mnie wywołał, to powiem. Przydałoby się na oddziale neurologii w Gnesie, żeby system powiadamiania pielęgniarek był na XXI wiek i funkcjonowały przyciski przebudujące, a nie że pacjenci muszą, chorzy mocno ludzie, krzyczeć na całe gardło, że pół szpitala się budzi, żeby wezwać pielęgniarkę.
To był wniosek, czy tylko taka mała uwaga?
To może być jako wniosek do dyrekcji tego szpitala, żeby przywrócić ten system przebudowania.
Dobrze.
Czasami nie ma siły krzyczeć.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze chwileczkę, zaraz będzie przerwa, bo mieliśmy też otrzymać informacje z ośrodków zdrowia, które funkcjonują na terenie naszego miasta i gminy Buchołazy. Otrzymaliśmy tylko jedną informację z ośrodka zdrowia w Burgrabicach, od żadnego innego żeśmy nie otrzymali. Też żeście to otrzymali mailem do zapoznania się z tym. Myślę, że to są krótkie, zwięzłe informacje na temat spraw związanych z funkcjonowaniem tych ośrodków. Wyczerpaliśmy, czy jeszcze coś do informacji o stanie zdrowia naszych mieszkańców? Widzę, że już jest taka troszeczkę relaksowa chwila, ogłaszam 10-minutową przerwę. Szanowni Państwo, rozpoczynamy drugą część naszej sesji i tematem następnym zgodnie z porządkiem obrad jest informacja burmistrza o podjętych rozstrzygnięciach między sesjami. Otrzymaliście Państwo dwie informacje na ten temat. Proszę bardzo, kto ma jakieś pytania? Proszę bardzo. Nie widzę, przechodzimy do następnego punktu.
Światełko zapali się. Prezentacja będzie.
Informacje o działaniach promocyjnych w gminie Buchołazy. Otrzymaliście również materiały.
Adam, zapłać.
Już palę.
Proszę bardzo, na komisjach to było omawiane, komisje przyjęły do wiadomości, czy są w tej chwili pytania, uwagi. Proszę pan radny Wanicki.
Ja zawsze w tym punkcie związany z promocją gminy zwracam uwagę, że słabo się promujemy i odbywają się imprezy, po których bardzo mało jest nawet na stronach naszego, na stronach Buchołazy.pl nie było informacji o tym, że na przykład odbywają się Mistrzostwa Polski w Łucznictwie, Masters, wcześniej Junior. Robimy imprezy, dofinansowujemy je, a nie promujemy się. Panie Patrycjo, można tam puścić folder promocja? Powolutku można przesuwać. Druga rzecz to infrastruktura, jaka jest w naszym mieście, ale tutaj głównie chodzi o ten mostek. Też parokrotnie o tym mostku mówiłem i kiedy odbywały się imprezy takie krajowe i wojewódzkie, jak i systemowe we wrześniu, to mostek był właśnie zasztafetowany i taśmą zagrodzony. Jakby nie można przed tą imprezą tego mosteczku Kołamorka ten mosteczek jest naprawić. Później było rajd jesienny, chyba blisko 1000 osób przyjeżdżało, to wtedy zaczęto dopiero brać się za ten most, więc wcześniej też zwracam uwagę, że to trzeba przed takimi imprezami z tydzień, dwa, nie wiem, ktoś chyba z Wydziału Promocji, czy nie wiem, kto tam był, jak tam w urzędzie to działa, powinien się przejść w okolicach tych miejsc i zobaczyć, jak te miejsca wyglądają, że jak przyjeżdżają turyści z całego kraju, żeby nie oglądali takich pięknych obrazków. Przez Głuchołazy przejeżdża pociąg czeski i ten pociąg zatrzymuje się na dworcu Głuchołazy Główne. Ja chciałem jeszcze później, jak będą pytania i interpolacje, to jeszcze może powtórzę tę interpolację, ale chciałbym, żeby pomyślano, spróbowano wydłużyć działanie tych linii miejskich komunikacyjnych w taki sposób, żeby któraś z nich dojeżdżała na ten dworzec główny i żeby była skomunikowana z tymi pociągami czeskimi, które tam przyjeżdżają. Wtedy myślę, że z tego pociągu więcej turystów by skorzystało, kiedy miałoby możliwość dojazdu na tą stację, właśnie taką komunikacją. Tak, to mój wniosek związany z tą promocją. Ja już to mówiłem na komisji, ale tu jeszcze raz powtórzę ten wniosek. Wydział Promocji nie rozsyła informacji o imprezach w gminie do lokalnych mediów. Więc wnioskuję, żeby to się działo na tydzień, dwa. Mamy na pewno jakiś program tych wszystkich imprez. Informacja powinna do tych lokalnych mediów trafić, do ośrodków czasowych, do hoteli, że takowe imprezy się odbywają. Kończą się prace przy tężni. Też chciałbym, żebyśmy przeanalizowali, co na naszym terenie można zrobić, żeby do tych tężni dojście było atrakcyjne, estetyczne, żeby nie było tak, że powiat na swoim terenie zrobi wszystko dobrze, a później, kiedy będziemy chodzić na teren gminny, no, by się to, ta estetyka kończyła, żeby to wcześniej zrobić, że jak tężnia zostanie uruchomiona, żeby wszystko współgrało, żeby nie było widać, gdzie jest teren powiatu, a gdzie jest teren gminy. No. Tutaj jeszcze zawsze też składam podziękowania działaczom klubów sportowych. Przy tej okazji za wielkie zaangażowanie. Nieraz po prostu biorę udział w tych imprezach, tam robię zdjęcia, więc widzę wielkie zaangażowanie tych ludzi i dzięki ich wysiłkowi to duża część tego sprawozdania jest zapełniona, więc trzeba im jeszcze raz wszystkim podziękować za tę pracę społeczną i za promowanie naszej gminy. Robią to społecznie. W sprawozdaniu wyczytałem, że Wydział Promocji przygotowuje reklamy prasowe, reklamuje serwisy informacyjne oraz jest stała obecność w mediach społecznościowych. Jakie to reklamy prasowe Wydział po prostu redagował i jakie to serwisy informacyjne prowadzi? Ktoś już pan dobra występuje, to można było uzyskać taką informację.
Znaczy same w sprawozdaniu było. Panie Jacku, a czy na komisjach nie można było tego pytania zadać przedstawicielom?
A był na komisjach, nie?
Można było.
Nie? Ja na komisjach na ten temat rozmawiałam i mówiłem, ale dzisiaj na wszystkich. Nie ma wszystkich radnych na komisjach, w których ja pracuję.
Czy kolega skończył? Już go zaczyna się komentarze.
Ja chciałbym też uzyskać informacje na temat współpracy z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną, jakieś szczegóły. Przystąpiliśmy do tej organizacji. Co dla naszej gminy udało się uzyskać? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem jedno powiedzieć z tym wnioskiem odnośnie informacji o imprezach masowych, turystycznych. Wniosek Komisji Gospodarki Rolnej poszedł do burmistrza i burmistrz skierował go do Wydziału Promocji, a do ewentualnie do możliwej realizacji. Także, no ale tak to jest skierowane i taka odpowiedź pana burmistrza również jest. Czy na inne pytania pan burmistrz odpowie jeszcze?
No w tej chwili nie, bo to są pytania szczegółowe. No.
To proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś uwagi inne? Proszę bardzo, pan radny Frankiewicz.
Ja mam pytanie, czy jakieś inne wnioski z komisji płynęły, oprócz komisji rolnej?
Przyjęto do wiadomości.
Budżetu jeszcze chyba promocji.
Nie, ja mówię o promocji tylko. O promocji. Nie, żadne inne, tylko ten jeden z tej komisji. No.
Jedno zdanie, Państwo.
Proszę, Panie Burmistrzu.
Tutaj wraca temat łuczników. Wydaje mi się, że to jest temat do, bezpośrednio do prezesa łuczników, ponieważ my jako gmina też nie jesteśmy informowani o zawodach łuczniczych wielokrotnie. Te zawody, o których Pan na pewno mówi, to spadły na Związek Łuczniczy chyba na dzień przed zawodami, po prostu się wycofał. Także nawet nie mieliśmy informacji pełnej. Tam, gdzie jest informacja, nawet ta gmina nie jest pod patronatem gminy, czy też współfinansowana, to jak tylko jest informacja, to jest propagowane. Trudno, żebyśmy codziennie pytali poszczególne kluby, organizacje, czy jest jakiś turniej. Wiedzą doskonale, jak wydział pracuje i każda informacja dostarczana i to, o której się dowiadujemy, jest rozpowszechniane.
Proszę bardzo.
To ja chciałem pana burmistrza zapytać, czy myśmy dofinansowywali ten turniej?
Nie pamiętam w tej chwili, panie.
To i dofinansowujemy klub, ale nie wiem.
Są turnieje, które dodatkowo są dofinansowane, odnośnie tego turnieju raczej nie. Myślę, że ten turniej, o którym pan mówi, sądzę, że nie był dofinansowany przez nas.
Natomiast nie było za sytuację.
Dziękuję bardzo. Czy są uwagi? Nie ma więcej.
Ale tylko dodam, bo może Państwo nie wszyscy wiecie, Prudnik nie spełnił jakichś pewnych kryteriów i zostały te zawody wycofane z Prudnika, więc na ten teren zjechało dużo łuczników. Ja dostałem informację już po zawodach, że Kołazy zorganizowali coś, co w Prudniku się nie odbyło.
Dziękuję bardzo. Następnym punktem jest realizacja budżetu obywatelskiego. Też Państwo otrzymali informacje na piśmie, omawiane było to na komisjach. Wszystkie komisje przyjęły do wiadomości bez żadnych wniosków. Proszę, pan radny Panicki.
Ja bardzo chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy zgłosili projekty oraz wzięli udział w głosowaniu, w szczególności mieszkańcom Gierałcic, Bodzanowa i Nowoświętowa, którzy bardzo zaangażowali się w głosowanie w tym roku i w roku poprzednim. Dla Gierałcic pierwszy rok funkcjonowania budżetu obywatelskiego był troszkę nieudany i bardzo mało nam zabrakło, aby wygrać duży projekt. Natomiast już w drugim roku do Gierałcic wygraliśmy mały projekt, czyli siłownię na powierzchnię za 10 tysięcy i duży projekt to jest plac zabaw dla dzieci za 60 tysięcy, to razem dało 70 tysięcy. Ja mam taką prośbę, można by było puścić, bo ja tam parę zdjęć zrobiłem. To będzie budżet. W tym roku Gierałcice wygrały mały projekt za 10 tysięcy, czyli rozbudowę siłowni i duży projekt wspólnie z Bodzanowem i Nowym Świętowem w Gierałcicach. Chatę grillową będzie to realizowane za 60 tysięcy złotych. I teraz moje wnioski są następujące. Aby zwiększyć... Aha, jeszcze może chciałbym też podziękować pracownikom, którzy brali udział w przeprowadzeniu głosowania nad budżetem obywatelskim i wszystkim tym, którzy, jeżeli chodzi o Gierałcice, bardzo sprawnie przeprowadzili proces inwestycyjny, bo w Gierałcicach wykonano te zadanie już w pierwszej połowie roku. Także tu jest wielki ukłon dla tych, którzy przyczynili się do tego, że tak to szybko zostało zrobione. Dzięki temu dzieci, młodzież już z siłowni i z placu zabaw mogli korzystać na wakacjach. Natomiast jeżeli takie moje uwagi i przedwnioski, uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa i że należałoby zwiększyć środki w budżecie obywatelskim o kolejne 200 tysięcy.
Skąd?
Zmienić też uchwałę o budżecie obywatelskim tak, aby to radni ustalali regulamin tego budżetu, a nie burmistrz. I jeszcze, żeby wszystkie, nie tylko w Gierałcicach, te wszystkie zadania były realizowane w pierwszej połowie roku. Żeby nie było tak, że rozstrzygane są właśnie w tym roku już te zadania, a niektórzy muszą jeszcze cały pełny rok czekać, i żeby się doczekać wykonania tych zadań. W Gierałcicach akurat bardzo ładnie wszystko poszło, więc tu jeszcze raz bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja bym tylko dodał do tego tutaj uwagi. Uwagi kolegi odnośnie regulaminu. Na komisji wytłumaczono szczegółowo, że następuje zmiana w ustawie dotycząca właśnie budżetu i budżetu obywatelskiego i tam będzie zapisane, że regulamin będzie ustalała Rada. Także na ten temat już było powiedziane na komisji. A chciałbym jeszcze wrócić tylko do jednej sprawy, dla mnie umknęło uwadze odnośnie imprez. Są imprezy, na które zapraszani są imiennie i radni, i inni ludzie, a jak później popatrzymy na tę imprezę, to prawie nikogo nie ma. Na ten temat przykład, konferencja Przemoc w rodzinie, prawda czy mit. Wszyscy dostali imienne zaproszenia, a frekwencja jaka była, to wiemy o tym, jak jest. Także każdy, kto się chce dowiedzieć o pewnych imprezach, to dowiaduje się w odpowiedni sposób i chce uczestniczyć, to uczestniczy. Radny Frankiewicz był pierwszy. Proszę bardzo.
Ja jeszcze chcę powiedzieć, że ten plac zabaw, który był w Gierałcicach wybudowany w ramach budżetu obywatelskiego, jeszcze został rozbudowany o kolejne urządzenia. To już stowarzyszenie prowadzące szkołę rozbudowało ten plac, także naprawdę jest bardzo fajna rzecz dla dzieci i korzystają, bardzo dużo osób cały czas korzysta z tego placu i z tej siłowni.
Dziękuję panu radnym Frankiewicz.
Ja chciałem się zapytać, skąd takie opieszałości w budżecie pozostałych miejscowościach? Skąd to się wzięło, że to przeszło na następny rok, pomimo że już od początku roku było wiedziane, że jest? Czemu to tak wyszło?
Proszę, burmistrza Nowa.
Po pierwsze, nie zgadzam się z sformułowaniem opieszałości. Postępowanie było kilkakrotnie prowadzone i w pozostałych miejscowościach były oferty przetargu, albo przekraczały kwotę budżetu, albo nie było w ogóle ofert. Mamy lata taki rok, a nie inny, gdzie jest tak zwany rynek wykonawcy. Tutaj z grupą inicjatywną, no nie wróżę, chociaż chyba nie tajemnicą przed panem Kamińskim, z nimi rozmawialiśmy na przykład w Nowym Świętowie, żeby 6 zadań zrezygnować, żeby pozostały mogły być zrealizowane, czyli te zadania były niedoszacowane. Druga sprawa, to co mówił pan radny Walnicki, trudno w ciągu jednego półrocza zrobić wszystkie inwestycje, a w drugiej połowie roku nic. Przy obsadzie kadrowej, jaką mamy, pewne rzeczy muszą być równomiernie w skali tego roku rozłożone, a no nie ukrywam, że mamy w ogóle problem z obsadą kadrową. Brakami kadrowymi brakuje pracowników i adekwatnie do, brzydko powiem, mocy przerobowych,
do realizowania zadań w toku, sukcesywnie poszczególne inwestycje są realizowane. W przypadku budżetu obywatelskiego dwie rzeczy. Niedoszacowanie, czas konieczny na zrobienie dokumentacji projektowych i oferty, które albo nie wpływały. Na Bocanu dwa, trzy postępowania, żadna oferta nie wpłynęła w firmie. Dlatego tutaj rozwiązanie, że przenosimy na przyszłość, nie chcemy, żeby to zadanie przepadło. W kolejnych latach, w kolejnym roku może, czy zakładam, że będzie zrealizowane. To są pomysły, żeby się nabiło finansowanie jeszcze gdzie indziej. Wracając do budżetu obywatelskiego. Jak żeśmy z naszej inicjatywy, jak stworzony budżet obywatelski 3 lata temu, nie było podstawy prawnej, aby Rada Miejska uchwalała regulamin. Jeśli się stanie, tak jak przewodniczący mówił, będzie zmiana regulacja, będzie podstawa prawna, to bardzo tak nie wtedy widział sytuację, żeby Rada określiła ten regulamin. Na dzień dzisiejszy, 3 lata temu czy 3 lata temu, nie było podstawy prawnej do takiego regulaminu ze strony Rady.
Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Frankiewicz jeszcze.
Chciałem się jeszcze zapytać. Zrobienie tego placu zabaw w Irawcicach, ile kosztowało po przetargu?
Ten plac chyba się zmieścił w płocie. Niewielka różnica była, ale w limicie się zmieścił.
No z tego co kojarzę, to był poniżej limitu. I teraz moje pytanie, czy to zostało podzielone, bo to był jeden wniosek. I czy te 5 tysięcy nie powinno przejść na pozostałe dwie miejscowości, nie. Czy po prostu zostało...
Analizując zadania w odniesieniu do pozostałej miejscowości, uwzględnialiśmy to, że na siły targowe, nie to, że obdzieliliśmy się o 5 tysięcy. Było analizowane, są kwotą zaoszczędzone.
Dziękuję. Czy jeszcze pytania? Jeżeli nie ma, przechodzimy do następnego punktu. Omówienie założeń do budżetu na rok 2018 z informacji otrzymanej z komisji. Wszystkie komisje omówiły założenia do budżetu, który otrzymaliście. To są pierwsze wstępne informacje, bo następne komisje w grudniu będą już bardziej szczegółowe, skończące się wnioskami. Zgodnie z przyjętą uchwałą odnośnie budowania budżetu na następny rok. Te wszystkie sprawy, które były po stronie burmistrza, zostały spełnione. Otrzymaliśmy wszystkie materiały. Teraz komisje będą omawiać i składać wnioski. Bym prosił na komisjach, bo pewne wnioski musi pan burmistrz omówić, czy przyjmuje, czy nie przyjmuje, a te, które nie przyjmuje, musi uzasadnić na przed sesją budżetową, która się odbędzie. Czy dzisiaj odnośnie budżetu 2018 są jeszcze jakieś pytania, uwagi? Proszę pan radny Frankiewicz pierwszy.
Ja mam pytanie do budowy krytego basenu. Na co będzie przeznaczony dokładnie 3 miliony w przyszłym roku?
Proszę bardzo.
Na budowę. Zaczyna się od dokumentacji, później fundamenty. Po przetargu, jak będzie już po przetargu, wykonawca zaproponuje harmonogram adekwatnie do kwoty i myślę, że gdzieś tak w okolicy kwietnia będę panu w stanie odpowiedzieć, jaki harmonogram wykonawca zaproponował w ramach tej kwoty.
Czyli rozumiem, że do końca roku zostaną wydatkowane te 3 miliony planowane.
Mówimy o przyszłym roku, tak? Jeśli w ramach przetargu zostanie wolna firma i rozpocznie się budowa zakładowa, tak, to taki warunek firma dostanie. Na ten moment należy tak zakładać. Natomiast z miesiąca na miesiąc w ramach postępu budowy będzie sytuacja bardziej klarowna. Zakładam, że tak.
Dziękuję, proszę jeszcze.
No to jeśli nic nie wiadomo jeszcze, to po co 3 miliony już planowane na przyszły rok? No nie ma planu budowy, nie ma nic, a my już 3 miliony planujemy wydatku.
Proszę bardzo.
Nie rozumiem. No muszą być środki, żeby ogłosić przetarg. I określamy, jak ogłosimy przetarg, narzucimy wykonawcy zgodnie z uchwałą budżetową, planem wieloletnim, zakończenie budowy obiektu 2000. W ostatnich miesiącach 2019, tam bada to harmonogram jeszcze początek, płatność ostatnia 2020, ale zakończenie koniec 2019 roku. Wykonawca ma informację, że ma zadanie zrealizować w ciągu 18 miesięcy, przygotuje odpowiedni harmonogram, jaki etap wykona w 2018, jaki w 2019. W 2020 mówię, zakładam, że nie będzie już zrobione tylko płatności, ale środki muszą być, żeby w ogóle ogłosić przetarg i wykonać adekwatnie do terminu, jak myślimy, wykonawca, do środków, jakie mamy, zaproponuje, jaki etap wykona w tym 2018 roku. To dopiero pokaże przetarg, jaki ten etap będzie. Ale środki muszą być, żeby zacząć budowę, żeby cokolwiek wykonać.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
No to czego proszę? Dwa lata temu prosiłem o plan, projekt, środki na torze Czerwonoświętowie. Pan burmistrz mówił, że to jest niewykonane w takim terminie, że trzeba uzgodnienia, że trzeba projekt, że trzeba to, tamto i różne jeszcze rzeczy i że jest niewykonane. Dlatego moje pytanie, czy jest wykonane teraz basen?
Proszę.
Tu mamy zadanie wieloletnie. Jesteśmy już na etapie ogłoszenia dokumentacji projektowej. W przyszłym roku ogłosimy przetarg 2-3-letni na budowę.
Dziękuję. Pan radny Wanicki.
Ja mam następujące uwagi. W budżecie nie zaplanowano wyposażenia biblioteki. Pan dyrektor szacuje, że około będzie to 350 tysięcy złotych. Dlaczego taki budżet jest składany, jeżeli wszystkich wydatków nie mamy ujętych? To jest coś, co nie powinno być miejsca. Ten wydatek powinien być zaplanowany. Tym bardziej, że biblioteka na koniec sierpnia, jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, będzie oddana do użytku i będzie chyba świeciła pustkami, jak nie planujemy tych pieniędzy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pan burmistrz wycofał podwyżkę w podatkach. Czy ta podwyżka była zaplanowana w tym budżecie? To jest pytanie.
No była.
Jeżeli chodzi też o te płatności, to tu chciałbym poinformować radnych, że my jeszcze w tym budżecie na rok 18 będziemy mieli płatności za basen w otwarty letni. Będziemy jeszcze wykonywać. Więc tak jest w tym pytanie, że kredyt jest jeszcze spłacany jakieś 300 tysięcy.
Tak, kredyt to nie płatności dla firmy.
No nie dla firmy, ale płatno dla banku. Co to za różnica?
No,
dla
płatności dla organizacji.
My już następny kredyt...
Ale proszę nie polemizować, zadawać pytania.
No to ja nie polemizuję, tylko tu przeciwna strona polemizuje. Ja proszę mi pozwolić. Więc te płatności są jeszcze nieskończone. Kolejna moja taka uwaga. Gigantyczny limit, któremu, jeżeli ten budżet zostanie zatwierdzony, dla burmistrza 18 milionów. Burmistrz będzie miał prawo prawie 18 milionów zaciągnąć z kredytu. Ja pamiętam pierwszą sesję, w której uczestniczyłem. To była mowa o 5 milionach, to się radnie wywoływało wielkie zburzenie, że 5 milionów to upoważnienie już jest bardzo duże. A teraz jest wpisane 17 milionów tam patrzy. Pierwsza nasza sesja budżetowa, w budżecie nadwyżka. Nadwyżka około 4 milionów złotych. Teraz deficyt w wysokości blisko 7 milionów złotych. Mnie bardzo niepokoją te parametry budżetu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz zaraz odpowie. Ale jeżeli chodzi o te 5 milionów kredytu, na komisji było wytłumaczone, że 5 milionów dalej jest upoważnienie, a to pozostałe to jest kwota, jeżeli będzie potrzeba zaciągnąć kredyt na budowę basenu. A upoważnienie dajemy burmistrzowi do 5 milionów złotych. Proszę pan burmistrz.
Jeszcze pan nie dopowiedział, że my spłacamy obligacje zaciągnięte na kanalizację. Jeszcze pan o tym nie powiedział. A budujemy następne wioski. Każdy kredyt jest celowy na inwestycje, tak? Są wskazane lata, kiedy będzie spłacany. To, że jeszcze akurat jest 300 tysięcy z kąpieliska, które jest przy ulicy Kościuszki, to tak był harmonogram tego kredytu. Na każdej sesji pan mówi, że kredyty są spłacane w następnych latach i pytanie, które ciągle wraca i ta sama odpowiedź z naszej strony. Każda umowa kredytowa, która na tej umowa jest wynikiem też uchwały, która albo upoważni burmistrza, albo nie upoważni. Każde zadanie, dopiero później są przetargi robione do wysokości tej, która jest w budżecie. To nie jest tak, że burmistrz siada i dzisiaj bierze 18 milionów kredytów. Natomiast trzeba sobie uzmysłowić, że spłacamy potężne pieniądze i to nie wypominam kanalizacji, bo to jest największe osiągnięcie gminy na przestrzeni sądzę ostatnich 100 lat, którego nie widać, bo wszyscy się cieszą i mówią, że to dziwne, że dopiero zostało zrobione, a będziemy jeszcze spłacali. Ile spłacamy? Podobną kwotę zaciągamy kredytu. W jednym roku jest więcej kredytów, w jednym mniej. Były lata, żeśmy spłacali więcej niż żeśmy zaciągali, a są lata inwestycji bardziej rozbudowanych, bo też środki unijne, proszę zwrócić uwagę, jak są rozdysponowywane, jaka alokacja tych środków. Wiele mogłoby być już realizowanych, natomiast nie jest realizowanych z wielu względów, o których Państwo wszyscy wiecie. Na każdej sesji to powtarzamy. Także tutaj nie mówmy w taki sposób, bo właściwie kilka lat po zakończeniu jednej inwestycji spłacaliśmy coś, co poprzednicy zaciągnęli też na długie, długie lata i tak to wygląda.
Ale tu mam jeszcze jedno pytanie. Zaraz pan mi dała, gdzie
Centrum Kultury. Została podana kwota na wyposażenie. Myślę, że warto sprecyzować dokładnie, co ma być tym wyposażeniem. A też przypomnę, na jednej sesji, kiedy rozmawialiśmy o budowie biblioteki, padła też wstępna deklaracja, że część kredytu Centrum Kultury zaciągnie na wyposażenie. Ja myślę, że warto usiąść do rozmów, co ma być konkretnie na tym wyposażeniu, skąd taka kwota. Bo my koncentrujemy się na budowie. Pamiętacie Państwo na tej sesji, na tej sali była informacja, bo każdy mówił, że wybudowanie to jedna rzecz, wyposażenie to druga sprawa. Myślę, że do tematu na pewno się wróci, kiedy będą szczegóły, co ma być tym wyposażeniem i urealnienie kwot, na ile Centrum Kultury jest w stanie kredyt wziąć, na ile my możemy pomóc, ale to już w trakcie roku budżetowego.
Dziękuję panu burmistrzowi.
Jeszcze jedno pytanie. Czy środki z podwyżki podatku były uwzględnione w budżecie? Tak, były. I teraz w ciągu miesiąca musimy wypracować albo cięcia z tego, co było przedłożone, albo jakieś inne rozwiązania.
Jakie
to rządzi? Około 400 tysięcy.
Dziękuję panu radnym Michałom.
Właśnie chciałem o to zapytać i przede wszystkim od tego powinniśmy zacząć. Stąd moje pytanie, czy my dostaniemy nową wersję budżetu, czy mamy pracować na tej starej, odliczając 400 tysięcy, usuwając, nie chcę tego tak nazywać, zadania na kwotę 400 tysięcy. Nie wiem, czy dostaniemy nową wersję i jak to się ma do tego, co poszło do Gminnej Izby Urzędnika.
Dziękuję, proszę pani burmistrz.
Na pewno trzeba zrobić dokładną analizę. My dzisiaj też patrzymy na dane z ministerstwa, one są bardzo ruchome. Można było zaryzykować pewne wpływy do budżetu, ale nie chcąc rozpompować, czy może złe słowo używam, tak? Bo Państwo wiecie, potem się rozliczamy, czy udało się zrealizować dochody, czy też nie. Dlatego też trzeba przeanalizować raz jeszcze. Dlaczego wycofałem tą uchwałę? No Państwo wiecie, sam pan Jacek też przygotował niezłe wystąpienie mówiące o sytuacji w Polsce, mówiące jak się gmina rozwija. Ja tylko tym tytułem, pomimo tych kwot, które były, to bylibyśmy dalej gminą, w której są najniższe podatki w powiecie nyskim, gdy chodzi o działalność gospodarczą. Dodatkowo poza Nysą, która ma rozdzielone na miasto i na wioskę. Na miasto ma większe niż my, nawet po tej podwyżce, która była proponowana. Ponieważ w kuluarach nie tylko, podczas rozmów z Państwem zorientowałem się, że uchwała nie ma sensu, bo wszyscy wolimy rozdawać niż te pieniądze zebrać. Dlatego też najmądrzejszym rozwiązaniem było wycofanie tej uchwały. Teraz trzeba usiąść dokładnie i przeanalizować, jak te 400 tysięcy znaleźć. Lub też zmienić niektóre zadania.
Dziękuję bardzo. Pan Zdzisław Bal.
Panie Przewodniczący, panie burmistrzu, chciałem zapytać, bo te pieniądze, one się muszą znaleźć, bo to wiadomo, że w każdym razie projekt budżetu, skoro nam brakuje 400 tysięcy, to te pieniądze muszą być, ale chciałem dopytać w takim razie, zgłosiliśmy się do korzystania z tej puli na schetynówki. Mamy tutaj, no, za Polski nam nie wyszło, w związku z tym, czy tutaj zaplanowaliśmy więcej tych pieniędzy, które we planie by nas wspomogły. To jest pierwsze. No i drugi manewr to można oczywiście wykonać basenem, bo skoro mamy 3 miliony, to zrobimy za 2 i już mamy troszkę dużo.
Dziękuję bardzo.
Jestem za wcześnie na odpowiadanie, jakie są rozwiązania tych pól manewrów, czyli konieczności zmian w użyciu, chyba będzie jeszcze nawet trochę więcej. Dla Państwa informacji, na 42 wnioski złożone do rewitalizacji, 16 przeszło, nasz przeszedł, ocenę formalną merytoryczną, natomiast jak był składany ten wniosek, były zawinę harmonogramy niż teraz. Nie mogliśmy zmienić terminu, dopóki nie będzie podpisana umowa, dopiero później będzie to zmieniane. Część zadań według tych złożonych harmonogramu już dnia niemożliwa do wykonania. I tu jak jedno planowane był na setnówkach, tak nasz prowadzenie jest większy niż wynikałby to do złożonego wniosku. Będziemy analizować, jakie są pola manewru. Trzeba jakieś rozwiązanie znaleźć, ale myślę, że to nie teraz, tydzień, dwa tygodnie, kiedy przedłużymy jakieś propozycje.
No, natomiast tak uzupełniając zresztą wypowiedź, Państwo może nie wszyscy wiecie, że schetynówka część musiała być okrojona, ponieważ zmieniono no, podczas już rozdania, tak, zasady, dlatego trzeba było podjąć decyzję o rezygnacji przynajmniej z jednej, przynajmniej konkretnie o tej ulicy, która nie spełniała parametrów chodnikowych. Więc w taki sposób poległ Prudnik, poległy inne miejscowości, które no, nie zrobiły tej korekty. Czy dostaniemy dalej te pieniądze? Mam nadzieję, że tak, ale to jest ciągła walka, poszukiwanie pieniędzy przez tych, którzy te pieniądze chcą rozdzielić. Są bardzo trudne decyzje czasami do podjęcia w ciągu zaledwie kilku godzin.
Chciałbym zapytać jedno zdanie, bo skoro zaplanowaliśmy za Polskie, a jej nie będzie, czy w projekcie budżetu była uwzględniana, bo to jest jak gdyby 1/3 tego, co chcemy zrobić?
Za Polska zakładamy, że będzie realizowana z własnych środków. Jest w projekcie budżetu, jest za Polska, nie ma wniosku o dostępność, więc z naszej strony ze środków własnych jest.
Chcemy, ale czy uda się to, tylko sprecyzujmy, tak, bo chcemy, natomiast zobaczymy, co się będzie działo w formie...
Mikrofon proszę włączyć. Proszę powiedzieć o tej szerokości chodnika jeszcze.
Bo słowo chcemy to jest bardzo ogólne. W tej chwili nie wiemy, jakie będzie ostateczne dofinansowanie, jak wyjdzie po przetargu, jaka kwota i czy będzie nas stać wykonać z własnych środków. To mówmy sobie uczciwie, bo chcieństwo to jest naszą wszystkich domeną, prawda?
No i...
Pan Radny Banicki.
Ja chciałem tylko tu jeszcze zapytać, jeżeli chodzi o te drogi, bo też widzę, że jest z RPO jakiś program budowy dróg lokalnych i tam w naszej gminie nie widziałem, nie wiem dlaczego mówię, tam nie jest
ta. Proszę się przejść kryteria tego programu. Drogi do stref ekonomicznych, łączące się z drogami układów TEM, czyli tymi tranzytowymi w skali Europy, czyli łączone to za stosunek A4, warunki tych dróg, na których jest dofinansowanie. Żadna nasza droga nie kwalifikuje się tutaj.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę, radny Frankiewicz.
Ja chciałem się zapytać o modernizację kanalizacji Leszczowi. Czy są już ustalone ulice konkretne, czy to jest dopiero w fazie planowania? Uchowaza.
Mieliśmy duże zadanie w tym roku i w przyszłym roku na ponad 500 złotych. Mieliśmy budować taki bypass na Kraszewskiego, który by Kraszewskiego, tak zwany za Białcze, odciążył czy zmniejszył ryzyko zalania podczas opadów deszczu. Te wody z Kraszewskiego miały być prowadzone w okolicy stadionu, rozdzielić te wody. Na razie się tego wycofujemy po tym, jak Ministerstwo Infrastruktury zapadła decyzja o przebudowie drogi krajowej. I tam ta kanalizacja jest szansa, że będzie przebudowana na większe kanały, na większe średnice. Być może nie ma potrzeby, żebyśmy się to angażowali. Być może będziemy musieli się włączyć z innymi przepisami finansowania kanalizacji w drodze krajowej. Z tej puli wykorzystamy niewielką kwotę na modernizację kanalizacji w okolicy parkingu przy domu kultury Pepko, bo tam jest zalewane. Tam kanalizacja jest niewystarczająca, jest trudna, bo ona nie ma podłączenia. Jest zlecona dokumentacja i prace w okolicy Karola Miarki, tam
tak się panowie, jest zastojna przybudowa. Natomiast tej ogólnej kwoty będzie wykorzystana pola, jest zlecona przebudowa kanalizacji deszczowej na gimnazjum też na Kraszewskiego. Z tej ogólnej kwoty będzie wykorzystane do 60 tysięcy. W pozostałym zakresie jeśli nie angażujemy, czekamy na dokumentację ulic drogi krajowej.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Proszę pan radny Szeruch.
Panie burmistrzu, czy planowana jest rozbudowa stadionu w Buzanowie? Jeżeli tak, to z jakich pieniędzy?
Rozbudowa stadionu nie, budowa szatni tak. Jest założony w projekcie budżetu wniosek Ministerstwa Sportu o finansowanie w tym zakresie. Szatnia na stadionie Buzanowie tak. I plus te elementy, które w budżecie obywatelskim mogą się zmieścić, to o to chcemy rozszerzyć i w takim razie złożyć wniosek do finansowania.
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej uwag, nie ma pytań. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Zapytania interpelacja rady. Zanim rozpoczną kolejce, ja bym chciał zadać panu dyrektorowi Centrum Kultury pytanie, jak przebiega realizacja budowy biblioteki. Proszę panie dyrektorze.
Ile trzeba złożyć? Tak, bardzo dobrze.
Ja myślę, że najlepiej to zobrazuje kilka zdjęć z prac budowy. Przygotowaliśmy taką krótką prezentację, na komisji puszczaliśmy. Tak się zaczynało, najpierw od likwidacji starego budynku. To było w styczniu, kiedy likwidowaliśmy stare kino, czy salę dyskotekową. Różnie to pamiętamy, w zależności od pokolenia. Tak, było kino, pamiętamy wszyscy. Z tej części budynku pozostała tylko ta część, gdzie były kiedyś kasy, później była kawiarnia, czyli to miejsce ze stropami łukowymi. W sierpniu rozpoczęły się prace ziemne, przygotowanie, najpierw wymiana gruntu, przygotowanie gruntu pod fundamenty. I tutaj już widzimy poszczególne slajdy z tego, jak powstawały fundamenty pod biblioteką. Tu mamy 31 sierpnia, jest przygotowany teren pod wylewanie fundamentów. Dzień po dniu prace postępują, wydaje mi się, bardzo, bardzo sprawnie. Staram się czuwać nad tym, aby był realizowany projekt tak, jak był założony. Dość często spotykam się z projektantem, z kierownikiem budowli oraz inspektorem nadzoru na takich radach budowy, bo jak zawsze w takim terenie wychodzą różne problemy, które od razu staramy się rozwiązać. Tu już mamy 10 października, wylewanie fundamentów, podstaw pod filary, na których cała konstrukcja będzie oparta. Zaraz będzie widać, tu już mamy 13 października, fundamenty już są izolowane odpowiednimi substancjami. Także tutaj naprawdę postęp, tak jak zobaczymy na daty, tutaj dzień po dniu, jaki jest postęp. Tu już mamy 17 października, fundamenty są wylane, są gotowe i jest przygotowywany teren pomiędzy tymi fundamentami, wypełniane to wszystko właśnie podsypką z piasku, utwardzane po to, żeby później cały ten teren zalać taką warstwą betonu, mówią na to chudziakiem, czyli takim chudym betonem, który stanowi podstawę pod później posadzkę. Tu już widzimy 2 listopada, powstają ściany pierwszej kondygnacji parteru, tamte pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia biurowe oraz toalety przede wszystkim będą wśród tych murów, także wylewane są tutaj konstrukcje samej sali bibliotecznej, biblioteki dla dzieci. Tu widzimy następne etapy. Jest to już konstrukcja 22 listopada, więc bardzo, bardzo niedawno temu. 23. Tutaj pomyłka jest, jest 23 październik, tylko listopad, tam żeśmy wpisali dzień po dniu. Tam już widzimy z tyłu, powstają stropy. Aha, tutaj taka drobna uwaga, tak wygląda budynek, sala widowiskowa od strony przedszkola. No, też chciałbym zwrócić na to uwagę, że jest to coś, co będziemy musieli w przyszłym roku rozwiązać. Tutaj 27 listopada widzimy, już zakładane są stropy nad pierwszą kondygnacją. Myślę, że do końca tego tygodnia będzie wykonany strop nad parterem i w przyszłym tygodniu planowana jest budowa ścian piętra.
Dziękuję. Czy według harmonogramu przewidywane jest przykrycie dachem w tym roku jeszcze, czy na przyszły rok?
Zobaczymy, czy pogoda nam będzie tutaj na tyle sprzyjać. Założone jest, że w tym roku stropodachem chcą zakończyć stan surowy.
To nie ma
tak. Dziękuję bardzo. Proszę teraz pytania z interpelacji radnych. Proszę radny Waliski.
Pani Patrycja, poproszę może pierwsze stowarzyszenia.
Co tam są?
No.
Nie.
Nie ma czegoś.
Stypendia?
Co to znowu? Może jakiś artykuł.
Ruchołaski.
Coś ciemno, nie widać.
Informatorze samorządowym, który wydaje gmina, wyczytałem następującą informację. Od 15 lat na koniec roku szkolnego wielu uczniów kojarzy przede wszystkim z rozpoczęciem wakacji, ale również z uroczystością wręczenia stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce. Stypendia fundowane zostały przez burmistrza Głuchołaz dla uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Głuchołazy, oraz dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym są lokalne stowarzyszenia rozwoju wsi. Dlatego chciałem pana burmistrza zapytać, czy pan funduje takowe stypendia za bardzo dobre wyniki, bo z tego co ja wiem, to robią to stowarzyszenia. Ale może o czymś nie.
Od razu wchodzę w słowo, zawsze na sali, jak pan jest uczestnikiem, podkreślamy, że są to stypendia burmistrza, rady miejskiej. Natomiast tam, gdzie są stowarzyszenia, zawsze prosimy prezesów, wręczają osobiście, podkreślamy, że są to stypendia fundowane przez stowarzyszenie.
No to skąd takie informacje pojawiają się w gazecie, która gmina wydaje?
Oraz dla uczniów, dla których organem prowadzącym są lokalne stowarzyszenia rozwoju wsi. I takie stypendia są również fundowane przez
i nie przez stowarzyszenie.
Przez burmistrza?
Ale panie Jacku, tłumaczę panu, jeżeli pan chce, to na następnym wydaniu osoba, która pisze, może dopisać tłustym drukiem, ale za każdym razem, kiedy są rodzice zapraszani, prezesi, za każdym razem to podkreślamy. Jestem bardzo uczulony na to, bo już kiedyś jedna z osób zaatakowała mnie, że to są stypendia burmistrza. Bardzo jestem uwrażliwiony i chyba z 5 razy to mówimy na sali.
To też w tej gazecie powinny się takie informacje znaleźć.
Proszę dalej.
Poproszę teraz Warszawska.
A co to jest? Przegląd slajdów?
Ale to ma być zapytania,
nie
komentujemy w szczegółach całej sprawy. Zapytania mają to do siebie, że się zadaje pytanie, może słuchaj odpowiedź.
Dobrze. Składam interpelację ustną, która będzie, że tak powiem, ilustrowana zdjęciami. Proszę zobaczyć. Jest to ulica Warszawska Bielawczyca i tak wygląda rów gminny, który jest nieczyszczony, zarasta. Natomiast pokazałem przy posesjach mieszkańców, jak ten rów wygląda. I chciałbym złożyć interpelację, żeby wyczyścić ten rów i żeby on nie zagrażał to zarośnięte drzewami te rowy, żeby nie zagrażał bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu. Teraz
tam żaby tam siedzą.
Dobrze.
Proszę na inne wioski się udać. To są jeśli działają.
Panowie, chwileczkę. Ale nie grupowo, nie polemizować. Ja bym tylko dla pana Jacka odpowiedział.
Z nadal
kolego Rysiu. na to, do, ja
chciałbym powiedzieć,
ja zadaję, zadam pytanie, czy w Gierałcicach była osoba zatrudniona z robót publicznych? Bo wiem, że była.
Panie Przewodniczący.
Ja odpytam
Panie
się
Przewodniczący, ja teraz składam, a Pan ze mną polemizuje. Ja nie, składam ale, te deklaracje i pytania. Proszę nie polemizować, tylko nie dać. Teraz jest punkt pytania.
Nie krótko mówię.
Interpelacje. Więc ja zadaję pytanie i interpelacje.
A ja też zadaję pytanie.
Bo własnych możemy porozmawiać na tym.
Bo jeżeli chodzi, ja dam tylko przykład taki, że w Burgrabicach jest zatrudniona osoba z robót publicznych i tę pracę wykonuje.
Biskupowie, nie ma takiego człowieka, to jest cud. To jest cud.
No, pan Andrzej.
Ja chciałem pokazać.
Przepraszam, panowie.
Dwa słowa tylko. Dajmy panu Jackowi zadać pytania. Ja tylko zaapeluję do kolegi, żeby zadał je w formie zwięzłej, ścisłej, tak żeby jak najszybciej je zadać i przejść dalej do programu sesji.
Proszę zadawać pytania. Proszę bardzo.
Następnie.
Ja chciałem pokazać też, że mieszkańcy dbają o rowy i w miarę swoich możliwości pięknie, w pięknym stanie utrzymują. Proszę teraz droga.
Co? Elegancka.
Składam tutaj interpelację o to, żeby naprawić mur oporowy, który znajduje się gdzie? Przy drodze gminnej w Gierałcicach obok posesji numer 92. Ten mur jest w tragicznym stanie i jeżeli ten mur się obsunie, to mieszkańcy Gierałcic, którzy mieszkają za tym murem, a jest ich sporo, nie będą mieli możliwości dojazdu do posesji. I należy też, moim zdaniem, może się mylę, wyczyścić i zrobić roki, które by odwadniały tą drogę od góry i wzmocnić w jakiś sposób ten mur oporowy.
Jaka to droga jest?
Gminna. To jest droga gminna.
Tak, to jest droga gminna, nie mamy za pogranicą.
Ale mur nie, to ja wiem.
Prawdopodobnie kiedyś były Skarpaty zlikwidował po całym mur.
Bo sobie dom wybudował chyba.
No. Proszę jeszcze o pytanie.
Ponownie wnoszę też interpelację o to, żeby została naprawiona rynna na budynku, w którym znajduje się biblioteka, bo było obiecane, że to nastąpi pisemnie i do dzisiaj to nie jest zrobione, więc przypominam, żeby to w końcu zrobić, bo niszczeje nasza substancja gminna, tynki niedługo nam wszystkie poodpadają w tym domu. Chciałbym też się dowiedzieć, czy sprawa sanitariatów w Szkole w Nowym Świętowie w jaki sposób została rozwiązana? Czy ten problem, czy przyszła jakaś odpowiedź z Warszawy, która rozwiązuje ten problem? Droga do Gierałcic, niedaleko przejścia Strażnicy, od dłuższego czasu w miejscu, gdzie był robiony przepust, ona się obniżyła, co powoduje, że jest to niebezpieczne miejsce. Tutaj zresztą pan przewodniczący składa interpelację, do której ja się też, że tak powiem, przyłączyłem, żeby zwrócić się do starosty o to, żeby tą drogę w tym miejscu naprawić, ale jak się okazało, podobnież ta inwestycja, ten przepust pod tą drogą był wykonywany przez naszą gminę. Więc radny powiatowy powiedział nam, że mamy się zwrócić do pana burmistrza, żeby w ramach gwarancji ta droga została w tym miejscu naprawiona. Stodoła w Gierałcicach. Czy coś wiadomo w sprawie tej rozbiórki, tego niebezpiecznego obiektu, który tam stoi? Bo sprawa była poruszana we wrześniu i jak na razie cisza, nie wiem czy to jest zrobione, czy nie, więc proszę o ewentualną informację.
Ksiądz nie chce.
Chciałbym też złożyć interpelację następującą, żeby w okresie pełnej wakacji przedłużyć jedną z linii albo no, te, które by pasowały do miejscowości wiejskich, tak żeby dzieci mogły korzystać z lodowiska i z basenu wiejskie, czyli żeby odbył się taki jeden kurs przed południem i jeden kurs po południu. Mieszkańcy wsi mówią, że mieszkańcy miasta cieszą się darmową komunikacją i oni by chcieli też, żeby takowa komunikacja przynajmniej w takim ograniczonym zakresie dla dzieci funkcjonowała w okresie ferii i wakacji. Tutaj już było pokazywane ten budynek CK, więc chciałem też zgłosić interpelację o to, by został otynkowany i żeby nie straszył ludzi, którzy odprowadzają swoje dzieci do przedszkola Głuchołaskiego. Program rewitalizacji. O ile pieniędzy się staramy, proszę odpowiedzieć na pytanie, o ile pieniędzy się staramy w tym programie, no bo już przeszedł, już chyba jest w tym ostatnim etapie przed rozstrzygnięciem, jeżeli dobrze się orientuję. Czy rozstrzygnęło się zapytanie ofertowe na program funkcjonalno-użytkowy na basę? Ile będzie kosztowało?
Teraz jak pan nie wie.
Chciałbym się dowiedzieć, co będzie wykonywane w ramach przetargu na palisadę, bo się taki niedawno przetarg pojawił, palisadę w Jarnotówku na drodze z Karwilina do Jarnotówka i tam jakaś wycinka, ma być drzew na terenie kolejowym, więc proszę o informację, co w ramach tego przetargu tej inwestycji ma być robione. Mieliśmy spotkanie z przedstawicielami dróg wojewódzkich i pytaliśmy o to, czy oni postawią świetniki przy swoich drogach i czy będą te świetniki opróżniać. Oni odpowiedzieli nam, że nie będą tego robić. Natomiast powiedzieli, że jeżeli gmina postawi takie kosze i będzie je opróżniać, oni nic nie mają przeciwko temu.
Dziękujemy.
W związku z tym zwracam się, aby takowe świetniki postawić na ulicy Powstańców wzdłuż tutaj właśnie wzdłuż ulicy Powstańców. Tu bardzo dużo turystów przechodzi i nie ma tam żadnych świetników, więc te śmieci lądują na lewo i na prawo tej drogi. Proszę o ewentualnie o uwzględnienie tego mojego wniosku.
A czemu tylko na Powstańcu, a pozostałe ulice?
Na Lutosławskiego jeszcze.
Szanowni Państwo.
Aha, jeszcze w związku z tym, że proszę odpowiedzieć na pytanie, czy w związku z tym, że w Tomaszowicach, wiem, że wymieniam tą miejscowość, gdzie odłożone są śmieci z Głuchoła, ma tam nastąpić drastyczna podwyżka za odłożone śmieci. Czy zostaliśmy zabezpieczeni, podpisując tą umowę z Ekomem i nie będzie w związku z tymi podwyżkami groziła nam podwyżka śmieci? Czy my, podpisując kontrakt z nimi, no, zabezpieczyliśmy, że ta cena obowiązuje przez 4 lata i nie interesują nas ich koszty, które mogą rosnąć.
A jak pan uważa?
No ja myślę, że tak.
No to może wstawać. A komisji trzeba było pytać.
Kolejną
rzeczą... Ile jeszcze tych pytań masz?
Szkoły stowarzyszeniowe otrzymują dotacje i otrzymują to jedną lub dwoma kwotami. Poprzedni skarbnik przysyłał po naszej interwencji do każdego przelewu informacje, co składa się na tą kwotę. Ile osób, w jaki sposób te kwoty zostały wyliczane, więc dyrektorzy proszą o to, żeby podobnie zwrócić się do tych dobrych pracy i przesyłać dokładne wyliczenie. Nie tylko kwoty pieniężne, których nikt nie jest w stanie...
Nie jest przekazywane.
Więc proszę o to. I jeszcze jedną interpolację członkowie klubu sportowego. Proszę, żeby...
Którego?
...bierał ci tak, aby podjąć decyzję o rozliczeniu dotacji na ogrzewanie klubu i dostarczaniu mediów. Dziękuję.
Na ogrzewanie szatni, nie klubu. Szanowni Państwo, ja tylko na jedno Jackowi odpowiem pytanie. Jeżeli chodzi o tę drogę przed remizą w Gierołcicach, złożono interpelację, doszłem do tego, kto jest za to odpowiedzialny i już droga będzie realizowana w ramach gwarancji, bo jest to na to jest gwarancja i firma, która to robiła, to daje gwarancję i wykona to zadanie. A to, na to zadanie powiat dał gminie pieniądze, także powiat przekazał kwotę, żeby to zadanie wspólnie z gminą wykonać. Pan radny Szeromir.
Czyli, panie przewodniczący, czyli nasza gmina ma to naprawić, tak?
W ramach gwarancji firma, która robiła.
Czy nie trzeba dostać dotacji z powiatu, bo powiat idzie w drodze.
Proszę bardzo.
Ściśle. Mam pytanie do kierownika referatu, do pana Zborowskiego, ponieważ dostałem odpowiedź na interpelację odnośnie wyczyszczenia rowu od krzyżówki do Malty i proszę o uściślenie mi terminu w najbliższym czasie, ponieważ już to jest któraś interpelacja, gdzie jest to tak napisane. Bardzo bym prosił o uściślenie terminu w najbliższy czas. Bo poprzednią interpelację, którą składałem odnośnie też rowu wyczyszczenia, to było w czerwcu, do dzisiaj nie jest nic zrobione. I mam też jeszcze interpelację w sprawie bezpieczeństwa na drodze gminnej między drogą wojewódzką a drogą powiatową w Kodzanowie, to jest osiedle trzecie. W ostatnich latach mieszkańcy osiedla są coraz bardziej zaniepokojeni tym, iż pojazdy, które przejeżdżają przez osiedle, nie dostosowują prędkości do warunków drogowych, a co niektórzy urządzają sobie tor wyścigowy. Efektem tego był tam wypadek drogowy. Notatka jest sporządzona na komisariacie policji. Duże znaczenie ma też to, że po tej drodze chodzą dzieci uczęszczające do szkoły. W związku z powyższym proszę pana burmistrza o przekazanie interpelacji odpowiednim organom w celu podniesienia bezpieczeństwa na tej drodze. Zasadne jest usytuowanie znaku ograniczającego prędkość, ewentualnie znaku ograniczającego ruch za wyjątkiem mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze pytania?
Ja mam też jedno.
Pan Jacek już...
Nie ma to. No nie. Pan już teraz.
Ja bym, nie ja bym chciał tylko, żeby ten mój wniosek, który złożyłem przy promocji, chodzi o to przedłużenie linii na stację Buchołazy Główne, żeby był traktowany jako interpelacja moja i żeby odpowiedź na to.
Dziękuję. Czy proszę radny Migała?
Panie przewodniczący, mam taką uwagę. Panie radny Wanicy, no śmieszny pan jest, zgłaszając interpelację, ponawiając wniosek Komisji Oświaty o remont szkoły, o remont budynku Centrum Kultury. No jak teraz zaczniemy sobie pobierać te wszystkie interpelacje, żeby co, sobie przypisać autorstwo tego? Wszystkie wnioski, które wypracowujemy na komisji? Po miesiącu złożył pan tą samą interpelację, którą ja złożyłem o ławeczkę. Tak jak zaraz wstanę i tu zacznę o rów na warszawskiej składać interpelacje i o wszystkie pana wnioski. No albo niech pan słucha, co się tutaj robi i co się mówi na tej sesji, albo niech się pan po prostu nie ośmiesza, no bo no, naprawdę tracimy wiarygodność w tym, co tutaj mówimy. No.
Czy
interpelacje?
Dziękuję bardzo. Czy w tej sprawie?
Nie.
Nie.
Ja chciałem się jeszcze dowiedzieć, dlaczego interpelacje nie są publikowane wszystkie na i odpowiedzi na portalu i później właśnie takie wychodzą w ścisłości. Ja przeglądam portal Buchołazki i jeżeli bym zobaczył, że pan przewodniczący Komisji Oświaty złożył taki wniosek o ławeczkę, to bym go nie składał, natomiast na sesję mieszkańcy Buchołaz poprosili mnie o to, żeby to zrobić. Ławeczka już jest i
Kolega sprawa, ale kolego...
Proszę sobie to dopisać do swojej... Nie,
ale słuchajcie, koledzy, jeżeli chodzi o interpelację, to jest w innym działu, a wnioski są w innym miejscu, nie są w punkcie interpelacji radnych. Interpelacje, kolego Jackson, interpelacje złożone są podziękowane łącznie z odpowiedzią razem są
zakończone. To jest największym osiągnięciem radnego Łanieckiego w tej kadencji.
Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, troszeczkę powagi, porządku zróbmy tutaj.
Nie ma.
Proszę, czy są jeszcze...
Ja mam.
Proszę, kolega Urbasa.
Panie Przewodniczący,
ja powiem tak, że powinniśmy ograniczyć czas wystąpień. Tak nie może być, żeby jeden radny pół godziny, no jak byśmy tak wszyscy interpelacje składali po pół godziny, jakby to... ile ta sesja
wytrwała? Kolego Wolku, jak żeśmy dyskutowali o statucie, chcieliśmy wpisać ograniczenie, to żeśmy się na to nie zgodzili.
To proszę zrobić coś takiego, prowadzić do statutu. Prowadzi do statutu czas ograniczeń wystąpień radnych.
Proszę,
jak jest na Sejmie.
Proszę złożyć taki wniosek. Będziemy ją procedować.
Jest wniosek.
Nie może być tak, żeby cały czas jedno i to samo.
Proszę kolego Łabasa.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Ja mam dwie interpelacje. Jedną mam pisemną, drugą ustną. Pierwsza dotyczy drogi gminnej w miejscowości Pokrzywna, jest to droga numer 214 i wnoszę o zlikwidowanie zastojny wodnej, która jest usytuowana na drodze gminnej w miejscowości Pokrzywna na wysokości działki 471, ośrodek Cicha Dolina. Zaistniała sytuacja utrudnia przemieszczanie się tą drogą osób pieszych, woda wylewa się na całej szerokości. Oraz drugi punkt, wycięcie zakrzaczeń wrastających wyżowieniową drogę na odcinku od siłowni plenerowej do hotelu Karina. Zarośla utrudniają przemieszczanie się pojazdów. A teraz druga interpelacja będzie dotyczyła, Druga będzie dotyczyła, właśnie skierowana do powiatu, bo wiadomo, że na naszym odcinku też jest droga powiatowa. Ja bym tak prosił tylko o oczyszczenie z liści pobocza drogi powiatowej w miejscowości Pokrzywna na odcinku od ośrodka Daglezja do przystanku autobusowego przy ośrodku Dębowe Wzgórze. W związku z tym, że zbliżają się święta, I słynna pasterka w Cichej Dolinie, będzie masę pojazdów, więc w tym miejscu będą parkowane pojazdy, żeby to usunąć do czasu Wigilii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeszcze koledzy, widzę, że trzeba chyba dłuższą przerwę zrobić, żeby uspokoić się. Szanowni Państwo, mam jeszcze jedną interpelację pisemną kolegi Kubowicza. Zwracam się z prośbą o zamontowanie drogowskazów wskazujących kierunek jazdy Prudnik-Głuchołazy na skrzyżowaniu dróg powiatowych w miejscowości Konradów. Brak oznakowania często wprowadza w błąd turystów i obcych kierowców.
To do powiatu chyba.
Proszę radny Gębana.
Ja być może z uporem maniaka, ale wrócę do przejścia na ulicy Karłowicza naprzeciwko gimnazjum numer 2. Nie wiem, kiedy nadejdzie pora malowania tych pasów, ale to mimo wszystko dzisiaj. No to w takim razie cofam.
Dziękuję bardzo. Ja bym, tu pan burmistrz na niektóre pytania odpowie, ale ja bym chciał dopowiedzieć też koledze Wanickiemu odnośnie tego muru oporowego w Gierałcicach przy drodze, która była pokazana na zdjęciach. 3 albo 4 lata temu, o ile dobrze pamiętam, ten problem już wynikł z tego, że tam droga się zapada. Też starania czyniłem ku temu, żeby to naprawić. Już było prawie dogadane z właścicielem, że się troszeczkę mur podeprze, przesunie się na jego tereny, bo to nie jest mur oporowy na terenie drogi gminnej, jest to mur na terenie prywatnym. I bez jego zgody nie można nic zrobić i nie wyraził zgody na żadne przesunięcie, podparcie tego muru.
Ale przecież mnie prosiła ta pani.
Ale mnie wtedy też prosiła, a później chcą, żeby to gmina zrobiła, a to nie jest gminny mur. I to jest to.
Dobrze, ale jak się zawali, to
właściciel dba. To jest właściciel.
Zabudowane.
Ale co ta pani zawaliła, żebyście
tak. Nie wyraziła zgody na nic.
Dobrze, ale to nie podejdzie.
Proszę bardzo, pan burmistrz odpowie na niektóre pytania.
Ja bym chciał rozpocząć, pan Roman będzie kontynuował. Szanowni Państwo, tutaj zwracam się, tak jak ten wniosek jest o dojazd dzieci na kąpielisko czy na lodowisko. Są świetne programy, które mamy na Komisji Alkoholowej, rozwiązywania problemów alkoholowych, gdzie są miejscowości poprzez szkoły, że piszą takie wnioski. Z tego co wiem, a byłem członkiem komisji, pańska szkoła nie pisała, więc też nie dostała pieniędzy na dojazdy. Trudno jest wydłużyć komunikację, zwłaszcza, że planujemy pewne rozwiązania komunikacyjne, których Państwo wiecie, chociażby jest zamiarem naszym, że jeżeli się uda do Nowego Świętowa, do bloku, żeby komunikacja była. Nie, do Rudawy, nie ma szans, żeby codziennie w tym okresie autobus funkcjonował, ten wniosek, który Pan mówił. Natomiast proszę napisać na komisję, to wtedy wiadomo, czy 3 razy w tygodniu, czy 2 razy w tygodniu podczas ferii lodowisko jest niepłatne, dojazd zapewniamy, tylko trzeba taki wniosek napisać. A z przykrością stwierdzam, że poza Nowym Świętowem, nie chcę obrazić innej szkoły, czasami jeszcze inne, ale rzadko, to nie piszą, bo mówią, a tyle biurokracji, tam niech się nie będziemy pisać. Więc warto, żeby pani dyrektor czy stowarzyszenie wystąpiło z takim wnioskiem. Wtedy wiadomo, co i jak. Natomiast wracam tutaj do tematu szatni w Gierałcicach, to myślę pan skarbnik powie, bo to też muszę odbić piłkę, bo wystarczyłoby, żeby stowarzyszenie wystawiło fakturę klubowi sportowemu i by temat był rozwiązany za ogrzewanie. Stowarzyszenie twierdzi, że nie będzie wystawiało faktury i my musimy główkować, jak rozwiązać problem. I tutaj proszę pana skarbnika, żeby radni wiedzieli, bo może nie wiedzą. Wcale nie jest łatwo tutaj wypracować sytuację, bo ciągle tylko gmina utrudnia, nie gmina nie utrudnia. Trzeba też troszeczkę wyjść, nie tylko, że mamy swój problem jako szkoła, skoro jest możliwość, to trzeba też pomóc pozostałym rozwiązaniu z problemem.
Więc ja może będę kontynuował, rzeczywiście tak jak pan burmistrz powiedział, stowarzyszenie wykazało się według mnie troszeczkę złą wolą i odmówiło wystawienia faktury, gdzie zgodnie ze statutem, w którym jest zapisane, że stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, aczkolwiek tutaj do takiej działalności byśmy nie zaliczyli, mogło wystawić taką fakturę, odmówiło. W związku z tym nie mamy możliwości aktualnie rozliczenia przyznanej dotacji na utrzymanie szatni, w tym ogrzewanie na rozliczenie w tym roku tych kosztów, ponieważ klub sportowy nie będzie w stanie uzyskać takiej faktury. I dlatego też na ten rok będzie musiał dokonać zwrotu tych kosztów, no i to ogrzewanie będzie musiał w jakiś sobie sposób załatwić, w tylko sobie znany sposób. Miejmy nadzieję, że uda się do końca roku próbować przetrwać. Natomiast jeśli chodzi o przyszły rok, to tutaj my jak najbardziej podejmujemy kroki, żeby tą sprawę rozwiązać i będziemy podejmować działanie w celu udzielenia dotacji dla szkoły na właśnie cel tego ogrzewania. Natomiast no, to będzie wymagało podpisania umowy i zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania dotacji. Więc takie kroki podejmiemy, no, ale teraz czy szkoła podpisze tą umowę dotacji, do tego nie wiemy. Jeśli nie podpisze, no to tutaj też może być problem. Natomiast w tym starym systemie, tak jak to funkcjonowało do tej pory, to nie może istnieć. Ale mam nadzieję, że tą sprawę rozszerzymy w ten właśnie sposób, czyli w formie dotacji, ale to będzie mogło dopiero funkcjonować od przyszłego roku, ponieważ teraz już nie zdążymy tego zrobić w ten sposób. Natomiast jeśli chodzi o kolejną sprawę, tutaj interpelację poruszoną przez pana Jacka Wanickiego, czyli tutaj przekazywanie dla szkół kalkulacji dotacji, które udzielane są dla szkół stowarzyszeniowych, to chcę poinformować, że prawdopodobnie albo opiera się pan na jakichś danych historycznych, natomiast to, co pan tutaj przedstawił, jest niezgodne ze stanem faktycznym. Kilka dni temu takie kalkulacje szkołom zostały przekazane i są przekazywane już od jakiegoś czasu. Natomiast jeżeli dzisiaj pana proszono, to nie wiem, spróbujemy tę sprawę wyjaśnić, ale z informacji posiadanych przeze mnie wynika, że takie dane są przekazywane, także nie wiem, prawdopodobnie ta informacja przekazywana panu jest jakoś chyba błędna. To tyle, dziękuję.
Dziękuję panu burmistrzowi.
Postaram się odnieść do części, może nie wszystkich, do części pozostałej interpelacji. Tak po kolei. Interpelacja jest zapytanie pana Zanickiego. Warszawska zarośnięty ruch. Proszę się odpowiedzieć na piśmie, kiedy będzie zobaczyć, jak tam to wygląda, mamy słowo komentarza. W innych sołectwach, czy to w Randrowie Później, czy w Funduszu Sołeckich, ten problem nie występuje. Prawo są zaciane, natomiast najłatwiej chyba złożyć interpelację do podmiotu. No dobra, to będzie być na piśmie. Mur obrony droga w Gierosita. Tu sprawa jest skomplikowana. Mur jest na działce osoby prywatnej. I prawdopodobnie kiedyś była skarpa, ktoś się miał zieloną działkę, wybrał skarpę, postawił mur. Czy my możemy dać środki na nie swoje roboty, które prawa budowlanego kojarzę, pamiętam, to obowiązek właściciela pozycji utrzymywać obiekty budowlane mury w dobrym stanie. Nie, kiedyś, ja te dwa lata temu proponowałem dla tej pani, że normalnie jakiś tam robot naleziemy ziemi, usypiemy skarpę, jak było wcześniej, żeby była skarpa, a pani się nie zwróciła. Teraz na sąsiedni działkę zrobić skarpę, ta skarpa potrzebowałaby drogi. Nie. Sanitaria ty to wyświetlił.
Skarpa mogła to być,
tak? Sanitaria ty to wyświetlił. Moja wiedza zatrzymała się na piśmie z Ministerstwa Kultury, w którym ministerstwo powiadomiało, że do 15 października rozstrzygnie sprawę tego odwołania. Nie mam informacji, tutaj się zapytywałem pana kierownika, czy ten termin został dotrzymany. Chyba nie, chyba żadnego pisma nie ma. Do tego czasu także sprawa jest zawieszona. Co do Alki Rodzica, być odpowiedź na piśmie, nie jesteśmy gotowi odpowiedzieć teraz na to pytanie. Kurs, wakacje, to się łączy trochę z pana wnioskiem do dworca. Z jednej strony szkoda, wstąpił pan jedynkami wnioskami o zwiększenie wydatków, ale przychodzimy do głosowania nad podatkami, żeby to sfinansować, to ono nie warto. Nam teraz będzie priorytetem w ogóle utrzymać tą komunikację w takim stanie jak do tej pory, bo wzrośnie kosztu wynagrodzeń, płac, nie wiem, czy będzie nas stać utrzymać w takim stanie. To, co powinno być, a priorytetem będzie wydłużenie kursu do Rudawy, bo tutaj był wniosek wielu mieszkańców. W grudniu mieliśmy przetarg i wtedy okaże się, na co nas faktycznie stać w ramach w zakresie komunikacji. Tynkowanie ściany Centrum Kultury, tak jak pan dyrektor powiedział, z tym problemem będziemy musieli się zderzyć na etapie już kończenia pracy biblioteki, bo, ale to tak mówię, każdy z nas może dziesiątki pomysłów do budżetu na wydatki, to są pieniądze na to wziąć. Program rewitalizacji, ponad 5 milionów wnioskujemy, z naszej strony zadanie jest na 7 czy 8 milionów, ale ponad 5 milionów dofinansowania, złożyliśmy wniosek. Palisada wiaduktowy Harbili. Wiaduktu na odcinku za istniejącej zabudowy w kierunku do kopalni. Ukształtowanie terenu jest takie, że musi być zrobiony uskok pomiędzy jezdnią a chodnikiem, żeby droga nie wyszła w połowie wysokości ogrodzeń. Także tutaj na obrócie pomiędzy chodnikiem a jezdnią będzie z elementów betonowych taka palisada usko chodnika. To jest, to nie było przetargu, to jest właśnie ta palisada.
Krzaki,
proszę?
Drzewa na terenie kolejowym, to tam
jest odcinek jakieś 70-80 metrów działki kolejowej, gdzie są odnawiane uzgodnienia i na tym odcinku wycinka drzew nie była objęta przetargu, bo jeszcze nie mieliśmy uzgodnień. Wycinka drzew na tym kolejowym przed torami z jednej drugiej strony. I żeby była w ogóle teren na uformowanie skarpy, uprowadzenie drogi, nie tylko widoczność. To jest chyba większość pytań. Tomaszkowicza to już potem podmiotem. Mowy są sytuacji, kiedy może dojść do zwiększenia opłaty, typu zmiana starych podatkowych, zmiana średniej grupy nagrodzenia, ale to są sytuacje ustawowe, wynikające z ustawy, zmiana regulacji prawnych. Regulacją prawną jest opłata marszałkowska, jeśli ulegnie zmianie, to tutaj ta opłata u nas też będzie musiała ulegać zmianie.
Nie, to nie ulega. To nie ulega. Opłata marszałkowska.
Proszę?
Opłata marszałkowska.
Ale gdyby uległa. Gdyby uległa. Zmiana uregulowań prawnych, która raczej będzie wchodziła. Osiedle 3, tutaj interpelacja pana radnego Wanickiego odpowiedzi na piśmie, natomiast
a nie Panickiego.
Przepraszam, Szlonga, przepraszam, Szlonga. Poszło. No to nie dziwi się pan, że takie zasadzie, że wszystko wpisałem. Odpowiedź będzie na piśmie. Jestem trochę zdziwiony przy drodze szutrowej, że tam takie rajdy.
To nie jest mój błędek, to mieszkańcy.
Nie, ja przyjmuję, przyjmuję. Odpowiedź na interpelację pana radnego Łabazy też musi być na piśmie pana Kupowicza też. Pana Gębala zaczął o przejściu na Karłowicza, wycofał się, ale to już opowiem dwa zdania. Od 2 miesięcy, kiedy mamy miała pomalować instalacja dni pozostawnych, karabiny rzeczy, był problem już, że zastanawialiśmy się, czy nie rozwiąże umowa, ale się firma wróciła dzisiaj, mam wiedzę, mam nadzieję, że dzisiaj, jak będziemy to już będzie przyjść namalowane, zjechali się, dwa wozy zjechały, mam ją oznakowanie.
Dziękuję bardzo. Te, co mi odpowiedzi nie były udzielone ustnie, będą udzielone odpowiedzi na piśmie. Jeszcze chcę powiedzieć odpowiedzi na poprzednie interwencje. Otrzymaliście wszyscy odpowiedzi. Kto nie wziął z szufladki, to proszę wziąć, bo ja otrzymałem wszystkie i zostały przekazane do każdemu radnemu do wiadomości. Pan radny Szeremisz.
Pan kierownik, pan Przemysław Zborowski nie udzielił mi jeszcze odpowiedzi na moje pytania.
Proszę bardzo.
Przestrzenie tego roku zostało zlecone, nie wiem, że zostało zlecone odpowiedź na deklarację. Spółka wodna ma łaskę to realizować, nie wiem, czy zostało zrealizowane, ale zostało zlecone na deklarację.
No nie zostało jeszcze zrealizowane.
Ale zostało zlecone, także w najbliższych dniach już się zrealizuje.
Dziękuję bardzo. I proszę bardzo, profesor Bara.
Nie wiedziałem, w którym miejscu to zrobić. Może zrobię teraz, bo najpierw chciałem podziękować, bo bardzo piękny chodnik mam na Świdnickiej. Dzisiaj rozmawiałem o tym chodniku z tymi z powiatu, którzy to nadzorowali. I panie burmistrzu, jest prośba taka, bo ten chodnik, gdzie jak się odbiera, idzie po prawej stronie, później jest przejście przez drogę. I tam jest chyba słup elektryczny, nie, tam dokładnie nie wiem, ale podąż kwestia lampy, żeby doświetlić przejście, które by zrobili, żeby z jednego chodnika przejść na drugą stronę. To jest tam troszkę niebezpieczne miejsce, bo to przed zakrętem, także można by się zastanowić, czy by tam nie zmienić tego prawie, czy nie.
Po tym jak wdrożyliśmy taki profesjonalny już prawdziwe wydarzenia, oświetlenie przejść, także tutaj też trzeba zaprojektować, to będzie trochę kosztowało. Nie wydarzy tylko o przejście niezgodnego z przepisami, a już oświetlenie, jak będziemy robili to takie profesjonalne. Jeszcze w tym roku się to nie uda, ale w przyszłym roku postaramy się to zrobić.
Panie Wojciechowie, ja wczoraj rozmawiałem z panią Stonowa, no bo Bogawica była na chodniku, bo tam jest robiony chodnik i właśnie na ten temat mówiła, że jak to przejście będzie pomalowane, tam jest robiona organizacja ruchu planowana, jak to ma być wyglądać i też prosiłem o to, żeby wzięli pod uwagę lustro, bo jadąc od Gierałci, skręcając na tą drogę, nie widzi się prawej strony w ogóle. Już tam dwa razy był tak przypadek, że dwa samochody by się zderzyły, bo skręcając w lewą stronę, nie widać prawej strony i przewidzą również ewentualnie montaż tego lustra w tym, na tym skrzyżowaniu.
Zimą uzupełniając, samo oświetlenie drogi do tego osiedla, tam prowadzimy uzgodnienia z Toronem, żeby dwie trzy lampy były na tą drogę. Natomiast jako jeśli mówimy o przejściu, to tutaj mówimy o już takim profesjonalnym oświetleniu przejścia. Samo oświetlenie drogi będzie.
Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Michała.
Ale jak już o oświetleniu, panie burmistrzu, bo to też na komisji żeśmy rozmawiali. Bardzo często na Sikorskiego nie świeci się po jednej stronie ta lampa. One są teraz jakoś tam zmienione, nie wiem, energia słoneczna i od strony restauracji. Ja podaję.
Pan z Wojewódzką wiedza o zachowanie drogowe, a nie o oświetleniu uliczne. Tam nie ma pana Słonecznego, to jest kwestia urządzenia, jak wszystkie są zawodne, ale jest jedno sterowanie na całą część miasta. To jest na tym samym sterowaniu, na tej samej zegara sterowaniu. Tu nie ma jakiegoś indywidualnego. Musi być jakieś tam awaryjna...
Tam są dwie, jedna
jest
wygaszana, która jest podłączyli, a która jest wygaszana.
Proszę bardzo, pan burmistrz jeszcze.
Jeszcze też, to podobnie nie wiem, tak jak Cisław, w którym momencie to powiedzieć, bo wielokrotnie jak gmina jakiś proces przegrywa, to jest rozpisywany na mediach. Warto Państwa poinformować, że ostatnio 3 rozprawy pan Jacek dobrze wie, które też gmina wygrała. I warto, żeby na portalu też to się pokazało. Nie, to, nie ma. Bardzo, że dlatego ja mówię o tym, bo jak my przegrywamy, bo przecież te sądy są takie, że czasami się wygrywa, przegrywa. Dlatego też warto napisać obiektywnie, pan Jacek mi prawda was wyzwoli, to czuję się wyzwolony.
Dziękuję bardzo. Myślę, że wyczerpaliśmy funkcję odpowiedzi na radę, na interpelację. Zanim przejdziemy do realizacji punktu podejmowania uchwał, ogłaszam 10-minutową przerwę. Proszę zajmować miejsca, rozpoczynamy procedowanie projektów uchwał.
Panie Przewodniczący, chciałem się zgłosić.
Ale do uchwały już? Nie, no bo mamy procedowanie uchwały, jest w jakiej sprawie, proszę.
Mam prośbę, może nie w imieniu tylko swoim, że pan przewodniczący tak dynamiki nadał temu wszystkiemu, żebyśmy tak...
A to zależy od was wszystkich. Proszę, ale nie, to... To proszę powiedzieć, żeby przerywali głos i mówili tak dużo, nie ma problemu. No, ja nie mogę tego przerywać, bo nie mamy tego w statucie, że mógł przerwać głos, jeżeli na temat mówił.
Proszę przerwać.
Dobrze. Zaczynamy pierwszy projekt uchwały. Zmiany w budżecie, do których jest autopoprawka. Panie skarbniku, proszę bardzo przybliżyć sprawy za uwagę w tych autopoprawkach. Proszę bardzo, jeżeli nie chcecie, czy są pytania do pana skarbnika odnośnie autopoprawki? Proszę bardzo.
Ja bym zapytał o tą motopompę, nie, jak ta się tam... Skąd się wzięło i ile dostaniemy na
to? To jest pomysł OSP w Burgawicach. Tam taki plan był na tej jednostki ochotniczej straży pożarnej już od dłuższego czasu, żeby taką kamerę zakupić. I ta jednostka dostaje dofinansowanie z Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w momencie, kiedy kupuje tą kamerę sama, w momencie, kiedy by gmina dokupowała takiego dofinansowania nie było. W związku z tym chcąc około 40% oni dostają do całej kwoty kamery, czyli kamera kosztuje około 20 tysięcy, 40% tej wartości oni dostają, pozostała część jest finansowana z funduszu sołeckiego w kwocie 7 tysięcy, natomiast 2,5 tysiąca to jest też ze środków, które gmina przeznacza na tą jednostkę i w związku z tym dotacja, którą my dajemy, to jest 2,5 tysiąca i 7 tysięcy z funduszu sołeckiego.
Większamy 2,5
tysiąca. Tak. Słuchajcie Państwo, co ta nasza kamera tam będzie robić?
I to jest kamera, która...
Ja wiem, bo mamy kilka kamer kupionych w zawodowej straży. No i słuchajcie, te kamery są tak rzadko wykorzystywane, to co ta kamera po granicy będzie robić?
Proszę, pan pozostałych radnych informacje, po co jest OSP taka kamera. W sytuacji pożarnych i tam ogniska niedogaszone, czy też wykrywa takiego ogniska. Jak często OSP będzie korzystało z tego? Zimą ma rację, parę razy w roku, albo rzadziej. Natomiast wykorzystanie takiej kamery może być szersze. W zakresie budynków, jakichś nieszczelności, ubytków ciepła, różnie tą kamerę można wykorzystywać. My chyba w gminie takiej kamery w OSP, a nie na razie nie mamy.
Dziękuję panu radnym Gębala.
Dwa słowa wyjaśnienia. Taka kamera zabezpiecza nam w momencie, kiedy rzeczywiście jest moment po pożarze, właściwe dogaszenie tego pożaru, sprawdzenie, czy gdzieś w kominach się nie pali, czy pod podłogą nie ma gdzieś jeszcze ognisk. Państwowa Straż ma jedną taką kamerę, znaczy nie wiem ile ma w Głuchołazach, ale jedną na pewno mają i przy każdym pożarze z niej korzystają. Ja bym był bardzo zadowolony, gdyby oni w ogóle nigdy nie musieli skorzystać z tego, ani ze sprzętu, ani z wozów strażackich, ani z motopomp, ani z tego, czego dofinansowywaliśmy dla powiatu, czyli jakiś tam portowo czy tym podobnego sprzętu, samochodów terenowych i tak dalej. To by było cudownie, gdyby ten sprzęt stał, zardzeniał i nigdy nie był użyty. Ale w sytuacji, kiedy już dojdzie do pożaru, to jest bardzo ważna sprawa. Poza tym w sytuacji, kiedy do poszukiwań również osób zaginionych w lesie czy coś takiego, no to ta kamera momentalnie wychwytuje każde ognisko ciepło. Także wydaje mi się, że przynajmniej jedna taka w naszych OSP przydała.
Proszę pan burmistrz.
Natomiast był to wniosek Funduszu Soweckiego na zebraniu przedstawiane. Tutaj myślę, że skoro szanujemy zebrania wiejskich, to pod takim kątem było przedstawiane jako kamera właśnie. Tak, i zarówno z pieniędzy, które dają Sławniowice, jak i Burgrabice.
No panie burmistrzu, no proszę wybaczyć, no ale co ma rada jakaś tam Sołecka w Burgrabicach? Co to za specjaliści przeciwpożarowi? To trzeba by to szerzej, bo no, słuchajcie państwo, no pomożemy, tak jak Andrzej mówi, możemy. To w każdej wsi możemy kamerę kupić, bo może się przydać raz na rok czy na 10 lat. Ale to nie o to chodzi, no musimy jak gdyby siły na zamiary mierzyć.
Ale Cisław, ja szanuję twoją wypowiedź, tylko że taka jest rola zebrania wiejskiego funduszu sołeckiego przeznaczenia pieniędzy. Skoro wioska, ale no skoro mieszkańcy stwierdzili, że to zadanie jest najbardziej potrzebne w tej chwili straży pożarnej, przeznaczyli pieniądze, to my mamy tą uchwałę zrealizować. No to taka demokracja.
Dziękuję bardzo panu radny Baliński.
Ja chciałem się nie zgodzić z panem Wisławem Baranem i powiedzieć, że tak jak tu pan Andrzej Gębala mówił, chociażby miała raz być użyta ta kamera, to jeżeli uratuje komuś życie, to ten wydatek jest warty poniesienia. A druga sprawa, ochotnicze jednostki straży pożarnej często są szybciej niż te zawodowe w tych miejscach takich, no, gdzie dochodzi do wypadku, czy do pożaru, czy do innych sytuacji. A trzecia sprawa, jeżeli to jest jeszcze z funduszu sołeckiego, więc to sami mieszkańcy sołectwa decydują, jak te pieniądze są dzielone. Nie na co decydować,
a nie mieszkańcy sołectwa.
Kolego Zdzisławie, specjaliści przedstawili problem, przedstawili mieszkańcom na zebraniu, w jakim celu to jest robione, jak to działa, jak funkcjonuje, bo byli strażacy, którzy o to tłumaczyli, jak sprawa wygląda i dlaczego mieszkańcy się na to zgodzili. Czy są jeszcze pytania do autopoprawki?
Dobra,
jeżeli nie ma, to przegłosuję. Kto jest za podjęciem autopoprawki? Dziękuję. Kto jest przeciw?
Jedna przeciwna.
Jedna przeciw. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 19.
Autopoprawka
została przyjęta. A czy, przepraszam, że pytanie, kto się wstrzymał?
Jedna wstrzymująca,
jedna przeciw.
Przy 19 głosujących.
Głosowało 19 radnych. Stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta. I teraz cały projekt uchwały. Chcę państwu powiedzieć, że pozytywnie został zaopiniowany przez wszystkie komisje i w tej chwili przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem projektu uchwały wraz z przyjętą autopoprawką?
Ale nie mam pytania do tego.
A to proszę bardzo.
Bo nie dostałem odpowiedzi na pytania zadane na komisji dotyczące punktu 37-36. Pan Borys Oskarny Biorza.
Tak, treść autoprawki uwzględnia pana uwagę, która była na komisji przedstawiona. Tam w się rzeczywiście mały błąd tutaj w treści tej uchwały, gdyż dwa razy były powtórzone nazwy zadania. To jeśli chodzi o jedną dotację, to ta jedna była przeznaczona w wysokości tam 20 tysięcy z groszami dla samorządu województwa. I tutaj w treści autopoprawki jest to uwidocznione.
Dziękuję bardzo. Proszę.
Mam jeszcze pytanie do, w sumie to chyba do pana wiceburmistrza, bo nie było na żadnej komisji, na której byłem. Pytanie dotyczy punktu 26, inwestycje wynikające z lokalnego programu rewitalizacji. Co zostało w tym roku zrobione? Co jest to 13 tysięcy?
Na dokumentację. To wcześniej padło pytanie, został złożony w kwietniu, był wniosek o dofinansowanie, on jest jeszcze procedowany. jest szansa na te ileś tam milionów, natomiast żeby ten wniosek złożyć, trzeba złożyć nowej dokumentacji. To jest co kilkanaście tysięcy złona dokumentacji. Tam jest 5 czy 6 zadań. Jeśli część Państwa nie pamięta, to przypomnę. Równanie na stadionie, skatepark, targowisko, stacja, kuchazy, miasto, mieszkania chronione, elewacje, nie wiem czy coś pominąłem czy nie, ale te zadania tam są. Kładka nie, kładka do niskiej emisji jest szykowana.
Dziękuję bardzo. Pan radny Wanicki.
Chciałem się też dowiedzieć właśnie do tego zadania tam w ramach dworca ma być robiony peron.
Dlaczego pan mówi, że ma być robiony peron? Sam dworzec jest złożony do rewitalizacji.
Czyli peron nie będzie.
No ale peron do rewitalizacji tej nowej obiekt nie jest złożony.
A czy on jakimś zadaniu?
Na razie nie jest nic złożony, na razie nie ma ułożonego naboru.
Czyli z jakiego zadania będziemy ten peron ewentualnie budować?
Jeśli się pojawi nabór i wystarczająco pieniędzy zyskiej emisji w drugim kwartale przyszłego roku, mamy te szanse, ale pytanie, jakie będą pieniądze do alokacji?
To znaczy, ja chciałem też się zapytać, bo poprosiłem o taką dokumentację, czyli...
No, jesteśmy w pozycji uchwała budżetowa i to nie dotyczy tej uchwały budżetowej.
Dobrze.
W interpelacjach był
pytanie. Dziękuję. Czy ktoś nie... Jeszcze pan Frankiewicz, proszę.
Jeszcze jedno pytanie o ten kredyt pasy. Na co to 80 tysięcy?
Też na dokumentację, która do tej pory, wydatki do tej pory i przyszłościowe były do tej pory mapy, badania ekologiczne, analiza biznesowa, teraz jest ogłoszona koncepcja na dokumentację.
Proszę.
Pytanie jeszcze takie. Dlaczego w koncepcji nie zostały uwzględnione wnioski rady, którzy byli? Może tam z opozycji ok, ale tutaj większość było z koalicji i on się dziwię właśnie.
Nie ma tutaj uwzględnione czy nie. Zapytanie nie wyklucza zrealizowania tych wniosków. Jakby ja czy pracownicy nie czujemy się na siłach, żeby ocenić te wnioski, tylko że firma to będzie wolniona, odniesie się do tych wniosków. Jeśli będą zasadne, będą uwzględnione.
Dziękuję bardzo. Myślę, że wyczerpaliśmy pytania. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem projektu uchwały o zmianie w budżecie wraz z przyjętą autopoprawką? Dziękuję. Kto jest przeciw?
Raz, dwie, trzy osoby.
I trzy. Kto się wstrzymał? Trzy osoby się wstrzymały. Głosowało 19 radnych. Projekt uchwała została podjęta. Przechodzimy do drugiego projektu uchwały. Wieloletnia prognoza finansowa. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przyjęcie projektu. Czy w tej chwili jakieś pytania? Nie ma. Kto jest za podjęciem projektu uchwały? Trzeba policzyć. Nie, proszę ręce, bo tu trzeba policzyć.
Raz, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć.
11. Kto jest przeciw?
Raz, dwa, trzy, cztery.
Kto się wstrzymał?
Raz,
dwa, trzy, cztery. Pozostali za. Znaczy, pasuje teraz, tak? Tak pasuje. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Głosowało 19 radnych. Następny projekt uchwały. To mamy projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały. Czy są dzisiaj pytania? Nie ma. Kto jest za podjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Jedna osoba. Przy 19 głosujących.
18 za. Głosowało 19 radnych. Następny projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia gminy Głuchołazy do realizacji projektu Skuteczna i efektywna pomoc społeczna, wdrażanie usprawnień organizacyjnych w ośrodku pomocy społecznej w Głuchołazach. Projekt uchwały również był omawiany i pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje. Czy dzisiaj są pytania? Proszę bardzo, Radny Wanicki.
Ja chciałem podziękować pani dyrektor, że ściągnęła
takie duże
środki i żeby inne wydziały, że
bym przykład. Tak,
Nie, ja bardzo proszę. Tak nie można mówić, że pracownicy urzędu wzięli przykład. OPS pisze kilka wniosków, my piszemy kilkadziesiąt wniosków. Proszę nie robić kłótni między pracownikami. Urząd pracuje bardzo dobrze, OPS pracuje bardzo dobrze, jak pan poruszył, podziękowanie tak, ale proszę nie robić porównań. Jaka jest skala inwestycji, projektów? No panie Jacku, no trochę wyobraźni proszę.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że jednogłośnie podjęto uchwałę. 19 radnych głosowało. Następny projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Włoazy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018. Tutaj wszystkie pozytywnie, tylko jedna komisja gospodarki rolnej prosiła o to, żeby bardziej propagować i informować organizacje o prowadzonych konsultacjach. I burmistrz odpowiedział, że konsultacje, informacje o konsultacjach są zgodnie z przepisami prawem ogłaszane. Czy są pytania? Nie ma. Kto jest za podjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 19 radnych głosowało. Następny projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczony jako działka 646/5 o powierzchni 00048 ha położonej w Głuchołazach przy ulicy Opolskiej stanowiącej własność gminy Głuchołazy. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy są pytania? Nie ma. Kto jest za podjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw?
I jedna przeciwna.
Kto się wstrzymał?
Trzy wstrzymujące, tak?
Trzy wstrzymujące. Pozostali za. Głosowało 19 radnych. Następny projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmujący teren położony między ulicami Bohaterów Warszawy i Powstańców a linią kolejową w Głuchołazach. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy są pytania? Proszę pan radny Danicki.
Ja chciałem się dowiedzieć, czy nowe jakieś z naszej strony są postanowienia i będzie tam lokowany ten dom dziennego pobytu, bo on znajduje się zarówno w tej wieloletniej prognozie, jak i ta zmiana, którą my teraz dokonujemy, będzie odblokowywała, że szkołę będzie można przenieść do innego budynku i czy w związku z tym, nie wiem, jakieś były prowadzone konsultacje z rodzicami?
Ale o czym ty
mówisz?
O czym ty mówisz?
Mówimy o terenie dla Pepko.
Dla Pepko, coś się pomieszało.
Dobrze, to zaraz będzie ta sama uwaga do Jana Pawła II.
No ale w tej chwili...
Jaka ta sama? Mówimy o Pepko teraz.
Przepraszam, pomyliłem się.
Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 19 radnych głosowało. Następny projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Alei Jana Pawła II. Również wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Tutaj proszę pytanie.
No, więc powtórzę teraz to samo pytanie, czy gmina tam w budynku tej szkoły chce lokować ten dom dziennego pobytu, bo on, mówię, zarówno występuje w tej wieloletniej prognozie finansowej, jak i właśnie w planie zagospodarowania przestrzennego. Czy myśmy jakieś konsultacje prowadzili na ten temat, że rodzice chcą wyrazić zgodę na przeniesienie swojej funkcji?
Proszę burmistrza.
Temat lokowania domu dziennego pobytu szkoły podstawowej nr 2 byłby na początku tego roku, dopóki nie wyklarowała się sytuacja, pewnie podjęliście uchwały, że określającej siatkę szkół. Prace projektowe skończyły się na etapie inwentaryzacji, nie poszły w dalszym kierunku żadnych prac konstrukcyjnych, została zrobiona inwentaryzacja szkoły i żadne dalsze prace w tym zakresie nie było robione. Czekamy na wyklarowanie się sytuacji, które szkoły funkcjonują, które nie i w jednym z punktów szkół, która nie będzie funkcjonowała, tak jak będzie można ulokować, ale żadne prace w kierunku Jana Pawła II od powrotu nie są prowadzone, żadne konsultacje.
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań. Kto jest za podjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw?
Raz, dwie osoby przeciwne.
Kto się wstrzymał?
Trzy osoby przeciwne.
Wstrzymujące się głosowało 19 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Następny projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic Generała Sikorskiego i Maniuszki. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Czy są dzisiaj pytania? Proszę bardzo, pan radny.
Chciałem się zapytać o to targowisko planowane, pozyskawanie środków. Czy to powiedzmy nie w przyszłym roku, za dwa lata, samo targowisko?
Była odpowiedź. W ramach tej rewitalizacji złożony wniosek, teraz koniec listopada był pozytywnie oceniony. Zanim te poprocedowania sprawy, zakładam, że jeśli zaczniemy finansowanie, to w styczniu lutym umowa o dofinansowaniu, przetarg. W przyszłym roku
pracę. Proszę. A co będzie, jak nie dostaniemy dofinansowania? To ten teren zostanie tak, jak jest?
No to dzisiaj była dobra, że jesteśmy...
Jeśli nie dostaniemy dofinansowania, niewielki zakres przesunięcie stradał i tak, jak jest.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma, kto jest za podjęciem projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw?
Dwie przeciwne.
Kto się wstrzymał?
Raz, pięć. Dwa, trzy, cztery, pięć.
Pięć. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Głosowało 19 radnych. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy punkt projektu uchwał. Podjęcie projektu uchwał. Przechodzimy do punktu wolne wnioski i informacje. Pierwszą informację przekażę, wpłynęło do Rady Miejskiej poprzez Komisję Sportu wniosek o przyznanie nagrody dla pań, które uzyskały medale w karate kumite i kata dziewcząt. Skierowane zostanie do pana burmistrza, do przeanalizowania. Proszę, panie burmistrzu.
Szanowni Państwo, ostatnio możemy być dumni, bo wielu naszych sportowców uzyskuje wysokie wyniki i są na szczeblu międzynarodowym, europejskim, mistrzowie Europy, nie tylko. I część wniosków wpływa bezpośrednio do mnie przez Wydział Promocji. Część tutaj skierowana została, zatytułowana do Biura Rady, do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zawsze w miesiącu styczniu, na początku lutego robimy podsumowanie stypendiów sportowych. I wtedy te wszystkie wnioski będą na komisji styczniowej przedstawiane i będziemy analizowali, w jakiej wysokości ewentualnie nagroda czy też stypendium może być przyznane. Tak zawsze jest robione, że przed feriami, w tym roku ferie są wcześniej, to chyba po feriach zrobimy, bo sprawa budżetu jest przed nami. Tak?
Dziękuję panie burmistrzu.
A osiągnięć jest bardzo dużo. Chylimy czoło i cieszymy się.
Gratulujemy właśnie takich osiągnięć. I należy się pochwała i odznaczenie czy nagroda dla tych zawodników. Ja jeszcze Państwu przeczytam wnioski komisji stałych, które były podjęte na swych posiedzeniach poza materiałami, które żeśmy omawiali i uchwałami, i odczytam. Komisja Oświaty i Kultury wnioskuje o wyasygnowanie środków finansowych na docieplenie i remont elewacji ściany budynku Centrum Kultury od strony posesji bohaterów Warszawy nr 3 i 5 od strony przedszkola. Burmistrz przekazał wniosek komisji do skarbnika miasta. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego wnioskuje o zamontowanie na terenie miasta tablic kierunkowych wskazujących dojścia do Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach. Burmistrz przekazał wniosek komisji do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Architektury tutejszego urzędu. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska wnioskuje, aby na drodze wojewódzkiej nr 411 Mysa Głuchołazy, Głuchołazy Przejście Graniczne Konradów zostały namalowane skrajne pasy dla poprawy bezpieczeństwa
oraz budowa przejścia dla pieszych w miejscowości Nowy Świętów między drogą powiatową 16090 a drogą gminną. Drugi, komisja wnioskuje o zwiększenie środków na budowę chodnika przy drogach chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy w budżecie powiatowym, to jest wniosek do starostwa na 2018 rok. Komisja wnioskuje, aby na drogach powiatowych namalować krajne pasy dla poprawy bezpieczeństwa. Komisja wnioskuje o przedstawienie harmonogramu realizacji inwestycji budowy krytej pływalni na rok 2018. Komisja wnioskuje, aby remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 411 na odcinku Hesa Głuchołazy. Burmistrz zgodnie z kompetencjami przekazał te wnioski do odpowiednich instytucji zarządu dróg wojewódzkich, powiatowych i tutaj te informacje, że harmonogram opracowany w powołaniu firmy, która wykona budowę tej pływalni. Takie są odpowiedzi. I to są wszystkie wnioski komisji stałych, które zostały podjęte, przekazane. Czy są inne wolne wnioski? Jeżeli nie, jeszcze proszę pan radny Pimec.
Może do tych wniosków, do tej drogi wojewódzkiej 411, bo tam mówię z poprzednich sesji, no odbyło się w tym miesiącu spotkanie na komisji rolnej odnośnie tych interpelacji, które były wcześniej składane i co się okazuje, rozlewiska, które się tworzą, ta sprawa nie była w ogóle poruszana. Bieżące utrzymanie czystości na tej drodze w obrębie nawet miasta nie było poruszane. Proszę przejść tą rolę, zobaczyć zarośnięte krawężniki, brud, który zalega przy krawężnikach. Ja tylko przypominam, na wcześniejszych spotkaniach tylko raz w roku oni sprzątają tą drogę. Chodnik, który część chodnika, która jest od tej ławeczki, która zrobiona była przez gminę, do głowy liśćmi zasypany. Brud. Jedni mieszkańcy sprzątają, drudzy nie sprzątają. Wcześniejsze wnioski, które składałem, żeby ewentualnie przypomnieć instytucjom, stowarzyszeniom czy tam wspólnotom, które tam są przy tej drodze, żeby przypomnieć, co do ich obowiązków należy. Bo w dalszym ciągu mija 10 rok od remontu tej drogi, brud na tej drodze. To jest nasza wizytówka przy wjeździe do miasta. Prosiłbym przejechać tą drogę, studzienki kanalizacyjne zapchane, gałęzie, patyki, liście i tak to wygląda. Taki jest obraz naszej drogi. Dziękuję.
Dziękuję. No, akurat kolegi nie było na posiedzeniu gospodarki rolnej, kiedy był przedstawiciel zarządu dróg wojewódzkich. Wyjaśnił, powiedział wyraźnie, oni nie sprzątają dróg wojewódzkich w żadnym mieście i nie czyszczą i jeżeli gmina chce, to niech w własnym zakresie robi, wykonuje takie zadanie.
Ale ja przepraszam, to właśnie o to chodzi, żeby ustalić konkretnie, co do kogo należy, żeby to było robione. To nie może być tak, że 10 rok mówimy o tym i dalej jesteśmy w tym samym punkcie. Nie zmienia się nic. Dalej ci mieszkańcy nie wiedzą, co do ich obowiązku należy. Proszę zobaczyć, parking chociażby między Świętowem jednym a drugim. Zapyziały, brudny, obskurny, aż przykro wam się zatrzymać. Proszę zobaczyć na parking Koharmatów. I dalej się nic kompletnie nie zmienia. To też należy do zarządu dróg wojewódzkich. I nad tym nikt nie panuje.
Tak, dziękuję. Tak jest w sumie, że do nich to należy. Ale proszę podać podstawę, na jakiej burmistrz może wykonać to zadanie, dać środki, nie na własny teren. Proszę panie burmistrzu.
Czy tutaj pan przewodniczący nie wyprzedził? Gdybyśmy czekali wielokrotnie na to, co ma zarządca drogi wojewódzkiej zrobić, to byśmy zginęli całkowicie z brudu. Pan może wszystkiego nie widzi, ile my sprzątamy. Przykład ulicy Bohaterów Warszawy. Gdybyśmy go nie sprzątali prawie tej ulicy codziennie, to byśmy naprawdę padli ze wstydu. Podobnie jest w innych miejscach. Przy wysepkach kto wyczyścił chwasty? Gmina. Przy innych miejscach, przy krawężnikach kto wyczyścił? Gmina. Niestety, tak jak pan mówi, zarząd wojewódzki stwierdził, że nie będzie tego robił i nie. I my robimy, na ile mamy też pracowników odpracowujących czynsz, ale to jest też ryzyko, co on robi przy drodze nie naszej. Także to cały czas jesteśmy pod dużym pręgierzem. Robimy, chociaż nie jest to nasze zadanie. Ja mam lepszy pomysł. Ja planuję w przyszłym roku zrobić tabliczki, która droga jest wojewódzka, powiatowa, gminna. tak jak kiedyś chciałem zrobić, że ta droga nie jest drogą gminną, pamiętacie, mały odcinek w Bodzanowie, potem żeśmy od powiatu przejęli i zrobili. To samo, gdy chodzi o drogę krajową, krajówka może bardziej się zajmuje drogami. Wojewódzka natomiast komplet i takie napisy, kto jest, co jest czyje, to jest chyba najlepsze rozwiązanie.
Szanowni Państwo, jeszcze do tego tylko dopowiem. To nie jest tylko problem drogi wojewódzkiej, ale to jest również problem dróg powiatowych, to jest problem rzek i cieków, które są w gestii Ziru. Na moją interpelację złożoną wykosili brzegi rzeki Mora, potoku Gierałcickiego, w Jarnotówku wykosili, ale tylko wykosili brzegi. Co metr półtora dalej zostało takie zahaszczone i wioski same się musiały martwić, musieli wziąć człowieka, który to wykosił, żeby to ładnie wyglądało. Im powiedzieli, że oni tylko brzegi mają wykosić i nic więcej, nie usuwają żadnego zakrzewczenia, które również na tych brzegach jest.
Oni proszę, się zadają już tymi rzekami, tak naszymi rzeczkami, do nich rosną sobie.
Ale jak to wygląda? Jak to wygląda? Pan Kimecki jeszcze?
Ja też prosiłem.
Prosiłem o to, żeby przypomnieć tym instytucjom, które funkcjonują przy tej drodze, mówię w tym obrębie nawet miejskim, żeby dbały też, bo tak wcześniej było mówione, że to ci, którzy bezpośrednio mają posesję przy tej drodze, mają sprzątać chodniki. Jeżeli jest takie prawo, to proszę przypomnieć tym wspólnotom, nie wiem, Orlenowi, mojej, Lidlowi, po kolei, wszystkim instytucjom, żeby dbały o ten porządek. Tu o to chodzi, żeby też przypomnieć, a nie czekać cały czas. Dalej, nie mówię w tej sytuacji już od 10 lat.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Ja w zasadzie nie wiem, kto to powinien zrobić, ale tego w naszej gminie nie ma. Już to mówiłem na komisji, nie wiem, do kogo się trzeba zwrócić, czy to obowiązek spadnie na gminę. Chodzi mi o zagrożenie rzeki przy mostach. No jest most, ja jeżdżę trochę, też jeździcie po Polsce, to widzicie, przejeżdża się przez most, jest nazwa rzeki. W naszej gminie no, jest kilka mostów, ale nie widziałem żadnej tablicy informującej, przez jaką rzekę przejeżdżamy, a czy to, nie wiem.
Właściciel rzeki chyba.
Dziękuję. Szanowni Państwo, ja jeszcze, Szanowni Państwo, jeszcze jedną rzecz. Jest z nami Pani Dyrektor OPS-u, którą serdecznie witam i ma apel do nas, proszę bardzo, apel w sprawie świątecznej paczki dla seniorów. Proszę Pani Dyrektor.
Do mikrofonu, proszę.
Do mikrofonu. Świątecznej paczki organizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mułatach. Zapraszam, bo w tamtym roku udało się zorganizować bardzo dużą pomoc, o której mówiłam na wszystkich komisjach i mam nadzieję, że w tym roku też akcja się uda i że Mułatki radni doniesie
pomoc. Dziękuję. Ja tak użyłem z informacji Pani Dyrektor, że do 15 grudnia zdeklarować się i żerolem ubiegłych raz zrobimy listę tutaj w Biurze Rady i kto będzie chciał złożyć odpowiednią kwotę na to, żeby te potrzeby były zaspokojone. Dziękuję. Ja mam jeszcze jedną informację, o której już większość z Państwa wie. Grudniowa sesja, środa ostatnia wypada zaraz w pierwszy dzień po świętach. I żeby no, nie kolidowało to niektórym, jak wyjedzie trochę na jeden dzień dłużej, sesja będzie w czwartek o godzinie 11 między świętami. A komisja sportu będzie musiała być o tydzień wcześniej, poniedziałek 18, a nie 26. Jest to 7.
Tak.
Także w ten sposób będzie ta właśnie sesja. I proszę komisję, szczególnie komisję proszę, żeby na swoich posiedzeniach omawiając budżet na 2018 o składanie wniosków, żeby nie było to na samej sesji, żeby to było wcześniej, żeby można było się do tych wniosków stosunkować. No ale mają takie prawo. Proszę bardzo, pana
przewodniczącego. Ja jeszcze proszę pana przewodniczącego o zorganizowanie na komisji rolnej spotkania z przedstawicielami Departamentu Dróg Powiatowych.
Departamentu? Takiego nie ma.
Wniosek pójdzie do zarządu dróg powiatowych. Dziękuję za przybycie. Zamykam 36. sesję Rady Miejskiej.